będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teraz rozmów niedokończonych. Dziękuję ojcu Dariuszowi za pozdrowienie i połączenie. Jesteśmy w Grudziądzu, w parafii świętego Mikołaja Biskupa. Tu dziś odbywało się spotkanie rodziny Radia Maryja, ale też odbywają się właśnie rozmowy niedokończone. Witam serdecznie naszych gości, bo są z nami siostra Maria Samuela Górnik, która należy do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. W tym zgromadzeniu jest od 21 lat. Od początku życia zakonnego pracowała w przedszkolach prowadzonych przez zgromadzenie jako wychowawczyni, a od 2007 roku jest na placówce w Grudziądzu i pracuje w przedszkolu. Od 2011 roku jest dyrektorem niepublicznego przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek imienia Dzieciątka Jezus w Grudziądzu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Siostra Maria Krzysztofa Kosińska należy od 1990 roku do Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, a aktualnie jest dyrektorem Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Elżbietanek w Grudziądzu i przełożoną jednego z dwóch domów Sióstr Elżbietanek w Grudziądzu. Jest również radną prowincjalną. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Piotr Marchewka, Marianin, od 4 lat proboszcz parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu.
Szczęść Boże.
I pan profesor Waldemar Rozynkowski, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, diakon stały diecezji toruńskiej, należy też do wielu rad diecezjalnych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Temat, który nas tutaj gromadzi, to zakony w życiu miasta na przykładzie Grudziądza. Bo na tym pięknym przykładem tego pięknego miasta, w którym się znajdujemy, chcemy posłużyć się, aby ukazać, jaką rolę pełnią zakony w miastach, w miejscowościach, w tych, których się znajdują. Wiadomo, że to jest długa historia i też jest współczesność, ale jeśli chodzi o historię, to myślę, że tutaj pan profesor Waldemar Rozynkowski nas wprowadzi w temat.
Tak, no... Mam nadzieję, że przykład Grudziądza może być takim dobrym przykładem obecności zakonów od średniowiecza po współczesność, bo akurat tak się składa, że Grudziądz, myślę tak jak i wiele, możemy do tego powrócić jeszcze później w rozmowach, wiele miast w Polsce ma wpisane zakony w swojej historii od średniowiecza. Średniowiecze to dla niektórych miejscowości nawet już XI wiek, bo przecież w Krakowie możemy powiedzieć, że to jest XI wiek, Benedyktynie, dla niektórych to będzie XII wiek. Obszar ziemi chełmińskiej, na którym leży Grudziądz i inne miasta, Toruń, Chełmno, to historia zakonów sięga już XIII wieku. I właściwie od tego XIII wieku możemy śledzić obecność różnych zakonów i też jakby różnej roli, którą odegrały dla tych społeczności. Grudziądz jest jednym z większych miast w naszym rejonie, prawda, obok Torunia, Bydgoszczy właściwie jest takim trzecim miastem Włocławka, które to jest duże miasto, więc też jakby w jego historii można zauważyć wiele takich aspektów, między innymi właśnie zakony. I proszę pozwolić, ja zrobię taką panoramę dziejów zakonów, które tutaj były. Powiem kilka słów o nich no jako taki punkt wyjścia, tutaj obecni też w studiu naszym tutaj takim tymczasowym, prawda, rozwiną te niektóre, myślę, wątki, bo znają tą historię lepiej ode mnie, ale mnie się wydaje, że warto ten Grudziądz pokazać jako taki przykład. I idąc jakby od początku, w historię Grudziądza od początku XIII wieku wpisują się cystersi. Myślę, że Grudziądzanie dobrze wiedzą, bo słyszeli nieraz, że na początku XIII wieku Grudziądz był związany z cystersami z klasztoru w Łeknie w Wielkopolsce, bo to właśnie ci cystersi przejęli takie przewodnictwo w misji chrystianizacyjnej na Prusy. Jakby Prusy to był taki problem przez przeszło dwa wieki, który trudno było rozwiązać i to nie tylko z perspektywy może nie tworzącego się państwa polskiego, nie wiem, czyli Gniezna, no tak w cudzysłowie oczywiście, czy Kruszwicy, ale na przykład książąt mazowieckich, nie potrafiono sobie tutaj z tym poradzić, więc od Wojciecha właściwie mamy 200 lat, gdzie były wyprawy krzyżowe, próbowano tutaj jakby różnych takich działań, ale nie przynosi siło to trwałych rezultatów. No i przychodzi początek XIII wieku. Pojawia się postać, szczególnie dla tych terenów jakoś tam blisko, ona się wpisała w historię, biskup zakonnik, można by tak powiedzieć, na początku cysters właśnie z tego klasztoru w Łeknie, Chrystian, który ma pewne osiągnięcia misyjne na terenie tu ziemi chełmińskiej całej i między innymi też z tego powodu zapewne to wpłynęło na to, że otrzymał sakrę biskupią i stał się pierwszym biskupem misyjnym. I co ciekawe, że w tym okresie właśnie od 1215 i dalej, lata 20, 30, to on jest taką postacią, która wpisuje się w rozwój chrześcijaństwa na tym terenie. I też tutaj się pojawia Grudziądz, bo Grudziądz jest jednym z tych grodów, które on jakby otrzymuje, żeby mieć oparcie tej akcji misyjnej. Jest trochę hipotez, które mówią o tym, że nawet Grudziądz był jedną z ważniejszych siedzib biskupa, a nawet są takie, które mówią, że tutaj być może był jakiś taki pierwszy klasztor cysterski. To nie ma tego jakby tutaj takiego potwierdzenia źródłowego, ale problem może też jest głównie w tym, że my właściwie dysponujemy skromną bazą źródłową dla początku XIII wieku. Niemniej jednak można powiedzieć, że u początków Grudziądza, taki jaki jakby znamy czy śledzimy w źródłach pisanych, już takiej nie w jakichś tam źródła, które powstały w tym czasie, bo my mamy pewne hipotezy jeszcze dla okresu wcześniejszego, ale to są często źródła nie bezpośrednio z tamtego okresu, tylko gdzieś późniejsze wzmianki. A tutaj mówimy już o XIII wieku, początkach, gdzie te źródła są stuprocentowe i się pojawia ten wątek właśnie obecności cystersów, tego Chrystiana, czyli zakon taki, byśmy powiedzieli, mniejszy, ale jednocześnie my wiemy, bo państwo, myślę, też radiosłuchacze słyszeli nieraz, że to właśnie benedyktyni, cystersi, zakonnicy wpisali się w taki okres misyjny w całej Europie. Przecież Bonifacy chociażby, prawda, czy Patryk w Irlandii, to są zakonnicy. Wydawałoby nam się, że związani tylko powinni być z klasztorem, prawda, z jednym miejscem, a okazuje się, że nie. Więc u początku jest biskup Chrystian. Być może, że wrócimy do tego w rozmowach dalszych. Potem trzeba wspomnieć, że w czas powstawania miasta wpisali się krzyżacy. Krzyżacy to przecież zakon stuprocentowy, żeby to było też jasno. Kiedyś też w Radiu Mary miałem specjalną audycję o zakonie krzyżackim. Warto o tym powiedzieć. Stuprocentowy zakon, specyficzny, bo rycerski, i kiedy on tutaj przybywa, bo też sobie nie potrafiono poradzić do końca właśnie z tą kwestią pogańską, i nawet biskup Chrystian sobie jakby nie miał takiego zaplecza, które mu pozwoliło, żeby tutaj tą kwestię jakby rozwiązać. Ale dla nas co jest ważne? To jest to, że przez 200 lat, tu obecnie jest przeszło 200 lat zakon krzyżacki w Grudziądzu i to właśnie można powiedzieć, że to jest czas powstawania miasta. To miasto, które znamy, i jeżeli mówimy dzisiaj o średniowiecznym mieście Grudziądzu, to właśnie odwołujemy się do zakonu krzyżackiego. Krzyżacy ośrodek tutaj taki grodowy przejęli na pewno już w latach 30., czyli 1230 kilka. Około roku 1260 i dalej powołali do istnienia tutaj już swój dom zakonny. My mówimy zamki, my mówimy krzyżacy, używamy takiego często jakiegoś skrótu myślowego, ale przecież te ich siedziby to były klasztory, to też jakby stuprocentowe klasztory, jeżeli też można powiedzieć, że w Grudziądzu pobudowali krzyżacy swój klasztor, gdzie też musieli jako zakonnicy, mniej lub bardziej wierni, ale któż z nas tam wypełnia wszystko, co powinien wypełniać, prawda, byli zakony, mieli kapice, ale jednocześnie to, co jest ważne, to jakby im zawdzięczamy też chociażby znany przywilej lokacyjny miasta z 1291 roku. I to jest dla nas, dla mieszkańców Grudziądza i tu okolic, bardzo ważna data. Czyli krzyżacy są obecni u początków powstawania miasta. I też na marginesie warto dodać, że chociażby sprawowali prawo patronatu nad szpitalami, które były w Grudziądzu, czyli na przykład szpitalem Ducha Świętego czy Świętego Jerzego. Kolejny zakon, to przechodzimy do czasu okresu nowożytnego, to jezuici. To jest okres reformacji i rozwoju i to, co może być charakterystyczne, jest dla jezuitów, to chociażby szkolnictwo, teatr. Jezuici powstają w 1540 roku. Do Polski biskup Hozjusz sprowadza ich w 1564, to jest Braniewo, ale potem już kolejne, prawda, miejscowości i też na w tej ścieżce, że tak powiem, rozwoju zakonu pojawia się też Grudziądz. Przybyli tutaj do Grudziądza, te pierwsze starania, to jest 1622 rok. Przywilej właściwie zakupu gruntu pod budowę klasztoru i kościoła późniejszego świętego Franciszka Ksawerego to jest rok 1630. Jezuici kojarzą nam się no, z wieloma do dnia dzisiejszego takimi kwestiami w kościele, nie wiem, z rekolekcjami chociażby, z jakimś bardzo takim też zaangażowaniem misyjnym, ale dla okresu nowożytnego jezuici to między innymi to szkolnictwo, to kolegium jezuickie. Oni jakby z tego słynęli. Można powiedzieć, że dzięki właśnie tym kolegiom, czyli szkołom dobrze prowadzonym, właściwie oni przygotowywali elitę katolicką okresu nowożytnego, takiego trudnego, bo też trzeba mieć na uwadze to, że Grudziądz, jak i cała ziemia chełmińska, to był obszar, gdzie się bardzo dynamicznie rozwijał protestantyzm. To wynika z tego, że w bliskim, jakby w bliskim sąsiedztwie, bo Grudziądz i ziemia chełmińska po 1466 znalazły się w państwie polskim już, ale w bliskim sąsiedztwie były te jeszcze, można by powiedzieć, na początku to pozostałe państwo krzyżackie jeszcze, a potem to państwo krzyżackie, my sobie nie zdajemy sprawy, w 1525 roku biskup krzyżacki złożył hołd, ale on jakby w tym samym czasie, można powiedzieć, przestał być zakonnikiem i przyjął protestantyzm właściwie jako religię tego obszaru, no, który pozostał jeszcze wierny, dajmy na to, w granicach państwa dawnego zakonnego. Co oznacza, że w tej bliskości jakby tego państwa protestantyzm się też ogromnie rozwijał. To oczywiście jeszcze wynika z tego, że mieszkańcy też wyjeżdżali na studia i tak dalej. W każdym razie w takich miejscowościach jak między innymi Grudziądz, Toruń, bo w Toruniu też byli jezuici i tam było też kolegium jezuickie, te kolegia odgrywały fundamentalną rolę dla, w ogóle to były takie ostoje też katolickości na tym, na tych obszarach. Myślę, że no, to trzeba zrozumieć specyfikę tego miejsca. To tak nie było, nie wiem, w Polsce centralnej, prawda, tak nie było na Kujawach i tak dalej, tak? Tak nie było na Mazowszu, bo to jest jakby inna historia. Tutaj na północy protestantyzm się ogromnie rozwijał i może tylko powiem, że liczba uczniów kolegium jezuickim tutaj w Grudziądzu w połowie XVIII wieku wahała się od 200 do 300. To jest ogromna liczba, nawet gdyby dzisiaj porównane do szkół, prawda? No, pewno mamy większe, niemniej jednak wiem, że nie każdy mógł wtedy się uczyć i tak dalej, więc to był ogromny taki zastrzyk, można by tak powiedzieć, tej obecności katolików w protestanckim środowisku, bo w tych miastach tutaj tego obszaru ziemi chełmińskiej, Pomorza, najczęściej władza miejska była zdominowana przez protestantów i pojawienie się jezuitów, razem z nimi kolegiów jezuickich, to wzbudzało wielki niepokój właśnie w tych środowiskach, dlatego że jakby widziano, no, powiedzmy, takiego realnego, no trudno mi może zagrożenia, ale jakby no, to łamało jakby ten klimat, który już ten świat protestancki ułożył tutaj w tym, na tym obszarze. Jezuici, jak wiemy, zostali rozwiązani przez papieża w 1773 roku i to jest koniec ich obecności tutaj w Grudziądzu, ale jest taki jeszcze krótki epizod. Jezuici przybyli w okresie międzywojennym w 1935 roku, potem wojna, więc też nie udało się tego jakoś tam mocno rozwinąć. Krótko po wojnie, ale jak przejdziemy właśnie po jezuitach, właśnie pojawili się tutaj Marianie, między innymi właśnie na, jakby na bazie tego doświadczenia jezuickiego. Kolejnym zakonem, który jest ogromnie wpisany też w dzieje Grudziądza, to jest zakon mniszek benedyktynek, bo tak możemy mówić o benedyktynkach. I tutaj postać niedaleko właściwie, no, związana też przez pochodzenie, urodzenie, wychowanie Magdaleny Mortenskiej, pochowanej w Chełmnie. Mniszki przybyły tutaj akurat do Grudziądza z klasztoru w Toruniu w 1631 roku. I też można bardzo dużo mówić, bo to jest odnowa też w trudnym czasie, bo kiedy Magdalena Murtenska zaczyna jakby odnawiać życie monastyczne, żeńskie i zaczyna od klasztoru w Chełmie, to jest totalny upadek życia właśnie takiego zakonnego. Ona opisuje to, mamy w kronice właśnie domu chełmińskiego, ten stan właśnie takiego upadku życia, bo w tym klimacie też no, świata, nazwijmy to, zdominowanego przez protestantów, nie było miejsca dla wspólnot zakonnych. I więc Magdalena Murtenska jakby odnawia to życie religijne zakonnic, tworzy przeszło 20 fundacji, domów właściwie rozsianych po Rzeczpospolitej i między innymi właśnie Grudziądz jest też tym jednym z tych domów. Przypomnijmy na przykład domy fundowane z Chełmna, czy tego Matecznika, to Żarnowiec, Nieświerz, Poznań, Jarosław, Sandomierz, Sierpc, z Torunia fundacje, Toruń był troszkę bardziej samodzielną jednostką, tutaj jeżeli chodzi o dom zakonny, ale Drohiczyn, Łomża, Grudziądz, Radom, i tak dalej. W każdym razie, co warto powiedzieć, to oczywiście mniszki w mieście to jest oczywiście takie zaplecze duchowe dla kościoła katolickiego, dla biskupów. Bardzo biskupom zależało, żeby też były siostry zakonne. W tym czasie jeszcze można powiedzieć, generalnie to jest taki model zamkniętego jednak zgromadzenia, prawda, bo trudno sobie wyobrazić w średniowieczu i w okresie nowożytnym, czyli zmienia się, ale że siostry zakonne, nie wiem, uczą katechezy i chodzą sobie, prawda, po ulicach, tak? Ale to, co robił benedyktynki obok tego świata, powiedzmy, modlitewnego, takiego zaplecza też memoratywnego, bo modlono się za zmarłych, za żywych, to prowadziły też szkoły. I to, co mogę nawet przytoczyć fragment takiej opinii profesora Górskiego, który zajmował się duchowością, między innymi też trochę zakonami. On pisze, że także, że można powiedzieć, że tak jak jezuici przez wychowanie młodzieży męskiej pochodzącej ze szlachty i mieszczaństwa zapewnili w dużej mierze triumf reformacji trydenckiej w Polsce, tego samego dokonały benedyktynki na polu wychowania kobiet. To jest oczywiście jakaś myśl ogólna, ale to właśnie też między innymi każdy klasztor właściwie benedyktynek miał jakby w tej swojej strukturze też szkołę dla panien. Z tego też były powołania dla sióstr, ale generalnie większość panien oczywiście była przygotowana na to, żeby były wierzącymi, prawda, religijnymi żonami, matkami w przyszłości. Więc szkolnictwo, między innymi właśnie to jest to, co zawdzięczamy siostrom, mniszkom benedyktynkom. Potem mamy też obecność, coś charakterystycznego dla wielu miast, bo z miastami związani są franciszkanie od średniowiecza. Jak widzimy, gdzie powstają zakony mendykanckie, czyli dominikanie, franciszkanie, to oczywiście miasta. I to też świadczy o tym, że miasto jest w stanie utrzymać taki zakon właśnie mendykancki, czyli jest bogatym miastem, czy też jakby kondycyjnie dobrze, w miarę prosperującym, przynajmniej w okresie fundacji. Nie mamy w średniowieczu franciszkanów. W tu najbliższej okolicy to franciszkanie byli w średniowieczu w Toruniu i Chełmie, ale w Grudziądzu pojawiają się reformaci. To jakby jedna kolejna z tych rodzin zakonów franciszkańskich. W Grudziądzu pojawiają się w 1749 roku. Sprowadza do Grudziądza starosta grudziądzki Jerzy Mniszek i właśnie jakby stwarza warunki do powstania klasztoru, kościoła i klasztoru. Jak wiemy, no to zaplecze istnieje do dnia dzisiejszego, chociaż już pełni zupełnie inne funkcje, ponieważ franciszkanie podzielili los wielu zgromadzeń, właściwie zakonów głównie, czyli zostali skasowani w czasach pruskich i to bardzo szybko, bo już dekret kasacyjny akurat tego domu zakonnego, tego klasztoru, to jest rok 1801. I czyli bardzo szybko, bo tu w okolicy widzimy, jak lata 20, 19, 30 któryś rok jeszcze funkcjonują te klasztory, a tutaj w tym przypadku bardzo szybko król pruski Fryderyk Wilhelm III dokonał kasaty klasztoru. Franciszkanie zawsze wnoszą takie, można powiedzieć, pewne ożywienie religijne, bo przecież nie prowadzą parafii, więc jakby są kościołem zawsze takim, byśmy dzisiaj powiedzieli, rektoralnym, prawda, gdzieś, czyli zawsze jakby przyciągali dużą ilością też brac, które funkcjonowały w ich kościołach i takiej religijności też otwartej tutaj na, powiedzmy, na dla mieszczan, ale też i na okolice, bo przecież w każdym takim klasztorze był kwestarz, który objeżdżał, prawda, gdzieś tam przynajmniej na ten dzień drogi dookoła, więc to nie chodziło o to tylko, że on tylko zbierał, ale mi się też dawał jakby tym ludziom trochę ducha. XIX wiek to jest trudny wiek, nie tylko dla Grudziądza, bo właściwie przez kilkadziesiąt lat właściwie nie mamy zgromadzeń zakonnych, nie mamy zakonu. One zostały to, co było. No, jezuici wcześniej przestali istnieć, franciszkanie zostali skasowani. Jest taki moment w drugiej połowie XIX wieku, kiedy pojawia się myśl sprowadzenia do Grudziądza zgromadzeń żeńskich. Na początku chodzi o zgromadzenie, które ma zająć się opieką nad sierotami, ubogimi dziewczętami, także chorymi. I dlatego też jest taki moment, kiedy są siostry ubogie, szkolne, ubogie siostry Najświętszej Marii Panny, czyli Notre Dame. I one przebywały tutaj niedługo, bo 1861-68. I po nich sprowadzono też, kilka lat były w Grudziądzu siostry Miłosierdzia Świętego Wincentego Paula, ale one nie były tu niedługo. Widać, były pewne problemy jakby z osadzeniem się, bo to jest pewna specyfika jakby też funkcjonowania właśnie zgromadzeń zakonnych w trudnym czasie zaborów. Przy okazji też powiem, że to nie jest tak, że nie powstawały w tym czasie właśnie, no właśnie zgromadzenia zakonne, bo powstawały, zaraz powiemy o nich, o tych nowych, ale niewątpliwie to nie był dobry czas do rozwoju zakonów tych tradycyjnych, jak i tych nowych rzeczywistości, czyli zgromadzeń zakonnych. I z drugiej strony też można powiedzieć, że państwo w tym wydaniu takim nowoczesnym w Prusach też jakby nie ze wszystkim sobie radziło, więc jakby też trochę było otwarte na te nowe rzeczywistości, ale jakby nie wszędzie się udawało. To możemy się odwołać do różnych dzieł, które powstawały w innych obszarach Polski, na innych obszarach Polski, gdzie na przykład siostry Wincentego Paula przyprowadziły szpitale, gdzie no, można by tak powiedzieć, wykonywały tą taką nawet najgorszą pewną pracę, którą nikt się nie chciał zająć, czy państwo nie chciało się, czy też nie miało nawet możliwości, tak? Przecież Bojanowski założył zgromadzenie, prawda, dla ochronek wiejskich, no tu mamy akurat wsie, bo też no, to był problem jakby taki wychowawczy, dajmy na to. Maria Karłowska w Poznaniu zakłada zgromadzenie w drugiej połowie XIX wieku, które zajmuje się kobietami z marginesu w miastach, które pęcznieją jakby ludnościowo, ale problemy takie no, natury różnej właściwie jakby są ogromne. I tu przechodzimy do obecnych w Grudziądzu do dnia dzisiejszego sióstr ze zgromadzenia świętej Elżbiety, gdzie tutaj takim charyzmatem jest pomoc chorym. Początek 1842 rok, Nysa na Śląsku. I też no właśnie wydawałoby się, że to jest ten czas, gdzie właśnie skasowano wszystkie dotychczasowe klasztory różnych tradycyjnych zakonów, a tutaj powstaje właśnie nowe zgromadzenie zakonne. Do Grudziądza siostry przybywają. Zresztą warto powiedzieć, że to jest zawsze tak, że to ktoś zgromadzenie zaprasza. To nie jest tak, że siostry wchodzą, prawda, czy nawet męskie jakby same, tylko jest jakaś potrzeba. 1889 rok. To jest 2 lata, jak wyczytałem, po zatwierdzeniu zgromadzenia już na prawie, zdaje się, chyba rzymskim. W każdym razie, gdzie między innymi właśnie siostry przyszły, żeby poprowadzić sierociniec. Oczywiście jest czas pierwszej wojny, to też jest czas trudny dla zgromadzeń zakonnych, ale siostry gdzieś tam budują kolejny sierociniec, żeby sprowadzić swoją działalność. Pracują też w miejskim przytułku dla starców. To już się zmienia, myślę, że będziemy o tym jeszcze mówić. I mam taki przykład liczbowy, że właśnie w tym okresie międzywojennym, przed wojną, w sierocińcu przy ulicy Mikołaja Zryńska mieszkało od 80 do 85 dzieci w wieku między 4 a 21 lat, tak. A w sierocińcu przy ulicy Bydgoskiej mieszkało 60-75 dzieci. Takie liczby, to może porównywalne trochę, nie wiem, do dzisiejszych. Kolejne zgromadzenie, które pojawia się w historii Grudziądza, to zgromadzenie sióstr Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdzie tutaj charyzmatem jest wychowanie, katechizacja, między innymi. Początek zgromadzenia to jest 1891 rok z inicjatywy błogosławionej Celiny Schludzińskich Bożenckiej i jej córki. Pomoc ubogim, katechizację, wychowanie młodzieży. I jeżeli chodzi o prawda, obecność w Grudziądzu, to jest rok 1921, czyli krótko po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, tym bardziej, że właśnie no, dla tych terenów, tej północnych, to wcale nie 18 rok jest takim rokiem początku jakby no, zmiany tej państwowości, ale właśnie ten rok 20 dopiero, kiedy się sytuacja krystalizuje. Więc siostry pojawiły się na ulicy Chełmińskiej, tam zakupiły dom, nie wiem, czy do dnia dzisiejszego tam są, tak, w tym samym domu, tak. Więc i tam zaczęły właśnie między innymi otworzyły taką, nie wiem, taki zakład, szwalnię i też produkowały opłatki, prawda, więc tutaj jakby w to się wpisały. I dalej, jeżeli chodzi o krótką obecność w okresie międzywojennym, mamy jeszcze tu w Grudziądzu zgromadzenie sióstr franciszkanek rodziny Maryi w okresie międzywojennym. Ta fundacja powstała prawdopodobnie tylko około roku 1925. Siostry przybyły z domu macierzystego we Lwowie i co ciekawe prowadziły sierociniec dla dziewcząt sierot powojskowych z Kresów Wschodnich. Tak był charyzmat właśnie tego zgromadzenia. Ale nie było tutaj, nie było tutaj długo. Pojawia się męskie zgromadzenie. Myślę, że o tym powiemy jeszcze. Tutaj ksiądz obecny pośród nas, czyli Zgromadzenie Księży Marianów od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny po II wojnie światowej. Właściwie w 1947 roku tutaj Marianie przybywają. Warto dodać, że no oczywiście Marianie to ojciec Stanisław Błogosławiony Papczyński, XVII wiek. Właściwie pierwsze zgromadzenie, czy zakon właściwie stworzony przez Polaka, tak jest umowany. Niektórzy mówią, że Magdalena Mortenska to już jest pierwsze zgromadzenie, czy zakon, bo to wtedy nie mówimy o zgromadzeniu, tylko o zakonie, ale jednak takim na pewno stuprocentowym to są Marianie właśnie. I też mają swoją historię, odrodzenie na początku XX wieku. W Grudziądzu w 1947 roku pojawiają się, też ich historia jest bardzo ciekawa, bo jak wiemy, dzisiaj są w dwóch miejscach. Jeden to jest to dziedzictwo pojezuickie, ale też jest to takie, to jest też historia powojenna, gdzie jest tutaj, gdzie tutaj też państwo popiera Kościół polsko-narodowy i właściwie to cały czas trwa pewien konflikt odnośnie świątyni. Ale myślę, że o tym powiemy, o tej obecności Marianów, bo są w centrum, prawda, Grudziądza między nimi, prawda, i jakby to bycie w centrum, czyli na przykład, nie wiem, konfesjonał, adoracja, która tutaj jest, jest to jakaś taka część ważna dla Grudziądza. Były, bo już niestety nie są tutaj w Grudziądzu, siostry sercanki, czyli Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa. Siostry, zgromadzenie powstało w 1894. Jest twórcą tego, współtwórcą, założycielem, fundatorem jest święty już biskup Józef Pelczar i niedługo błogosławiona, bo wiemy, że będzie ogłoszona błogosławioną, matka Klara Ludwika Szczęsna. I też ciekawe właśnie, znamy siostry sercanki, między innymi przez tą obecność przy papieżu, prawda, i tutaj w Krakowie i potem w Rzymie, więc myślę, że naszym radiom słuchaczom znane siostry. Do Grudziądza siostry przybyły po II wojnie światowej, czyli już dotykamy historii współczesnej, już powoli kończę, 1952 rok. I siostry zjawiły się w mieście na prośbę Zespołu Opieki Społecznej w Bydgoszczy. To jest, warto też powiedzieć, jakby jakaś, no właśnie, instytucja prosi, bo sobie też nie może poradzić. I właśnie siostry zajęły się właśnie posługą w domu opieki społecznej przy ulicy Parkowej. I niestety kilka lat temu siostry opuściły Grudziądz. O ile wiem, to ten dom, gdzie pracowały tyle lat, posługiwały, nie były ich własnością, prawda, i pewno jeszcze kilka innych kwestii zadecydowały, że no, zgromadzenie, które się bardzo mocno wpisało w tą historię powojenną, właśnie przestało istnieć. Ale taka jest kolej rzeczy, że są zgromadzenia i zakony, które się pojawiają w historii, bo przecież to jest też ogromny okres. Był jeszcze moment, kiedy po wojnie były siostry ze zgromadzenia sióstr franciszkanek misjonarek Maryi. Dzisiaj w Grudziądzu mamy jedno zgromadzenie męskie, czyli zgromadzenie księży Marianów, i dwa zgromadzenia żeńskie, czyli zgromadzenie sióstr świętej Elżbiety i zgromadzenie sióstr Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to daje nam jakoś tutaj panoramę, ale wydaje mi się, że trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście jedna kwestia to jest to, że mamy konkretne zakony, zgromadzenia, które wpisały się w historię, które są obecne tutaj, ale mi się wydaje, że jest jeszcze taka historia, którą nie opiszemy tutaj prawie w ogóle, ale że także z Grudziądza, to pewno nikt tego nie przebadał dokładnie, może dla okresu XX wieku, też są powołania do zgromadzeń, prawda, i zakonów z Grudziądza, tak. Ja na przykład w zeszłym tygodniu byłem w klasztorze sióstr mniejszych kamedułek koło Sieradza w Złoczewie. Mamy dwie fundacje, właściwie pełna, to jest tylko tam powojenna, bo to po II wojnie światowej mniszki przybyły z Francji, i tam jedną z sióstr mniszek jest właśnie grudziądzanka, siostra Irena, która tam jest już wiele lat w tym zgromadzeniu. Więc jakby jest to taka jeszcze jedna odsłona, którą można, myślę, zauważyć, i być może nawet ci, którzy nas słuchają, też jakby widzą tą nić łączącą jakby ten temat, który dzisiaj podejmujemy, właśnie poprzez to, że właśnie z Grudziądza, który dzisiaj liczy około 100 tysięcy, tak, mieszkańców, nie wiem dokładnie ile, ale tak mniej więcej pewno, jakby w całej tej historii kilkusetletniej też właśnie poprzez obecność na pewno w dużej mierze tych różnych dzieł, zakonów, zgromadzeń, są też powołania do tych wspólnot. Także może to tyle wystarczy, taki zarys trochę obecności. Proszę tylko zobaczyć, że mówimy o całej historii właściwie. To są niewielkie, no może i wielkie, jak z perspektywy 20, 30, 40 lat czasami przerwy, ale generalnie te zakony są od średniowiecza, od początku właściwie historii tej miejscowości po dzień dzisiejszy.
I przez tą całą historię przewija się, tak naliczyłem, 12 zakonów.
A, tak, może
to,
być.
To jest ciekawe. No i 3 jest aktualnie. No, najstarsze z tego, co usłyszałem, obecnie, tak, posługujące, to są siostry elżbietanki.
Tak.
I właśnie chcemy też mówić o ich działalności tutaj w Grudziądzu. Jak wygląda to miasto od strony posługi elżbietanek?
Tak jak pan profesor powiedział, od 1889 roku jesteśmy i siostry przybywały zawsze na zaproszenie bądź kapłana jakiegoś, bądź magistratu miejskiego, i tak też było z nami. No już nie będę wracała do historii, ponieważ tutaj pan profesor przedstawił to pokrótce. No na chwilę obecną jesteśmy z dziećmi. Zawsze nasze siostry oddawały się pracy dla dzieci. I tak jest nadal. W tej chwili prowadzimy ośrodek wychowawczy dla chłopców i dla dziewcząt. Są to dwa domy przy ulicy Mikołaja Zryńska i Bydgoskiej. Oprócz tego jest również przedszkole integracyjne, jest również okno życia. Taka potrzeba się pojawiła swego czasu w mieście i w naszym domu to okno powstało. Oprócz tego mamy siostrę, która posługuje w zakrystii. Również jedna z sióstr świadczy posługę ambulatoryjną w mieście, co kiedyś było taką szczególną posługą siostry elżbietanki, ale no wiadomo, historia również przerzedziła szeregi pielęgniarek, więc jest problem w tej chwili, ale te siostry, które jeszcze są i mają siły, świadczą taką posługę. I jesteśmy dla tego miasta, służymy temu miastu i tym dzieciom.
I następne w kolejności to siostry Zmartwychwstanki.
Tak. Siostry Zmartwychwstanki, jak pan profesor już wspomniał, pojawiły się tutaj w 1921 roku. Ja powiem, że przygotowując się do dzisiejszego spotkania, to stwierdziłam, że chylę czoła przed siostrami, ponieważ jak kupiły dom, to kupiły go z lokatorami, a chciały prowadzić pracę oświatową, więc były na tyle mądre i roztropne, że wszystko robiły, żeby to się stało, więc właściwie już w roku 1926 one otworzyły pierwszą ochronkę. Była też ze strony miasta, tego właśnie magistratu, bardzo duża przychylność, że siostry tak w łączności to miały tych ochronek 5. I one mieściły w sobie 300 dzieci. Więc jak mamy dużo takich zapisów w naszych kronikach, które no, opisują rzeczywiście niesamowite wydarzenia, które działy się właśnie pod okiem miasta z wielką przychylnością, różne uroczystości i to umiejętność 7 sióstr we wspólnocie i tak umiały ogarnąć wszystko, więc to było też takie niesamowite i też ta opłatkarnia pracowała. I ta opieka nad dziećmi, te prośby właśnie, żeby się zająć dziećmi. Siostrom bardzo zależało, żeby trafić do tych najbardziej ubogich, ale nie tylko tak materialnie, ale też moralnie. I też dużą radością dla sióstr było to, że mogły na tak zwanej maderze grudziąckiej otwierać też te ochronki i obejmować te dzieci tą opieką. W międzyczasie też siostry podjęły się budowy drugiej kamienicy, tak zwanego tego, można by to nazwać, domu zakonnego dla sióstr, gdzie mogły jakoś tak poszerzyć swoje możliwości. No i to wszystko tak bardzo ładnie działało do wojny. No niestety w czasie wojny siostry zostały wyrzucone przez okupanta. I dlaczego ja tak wracam do tego? Ponieważ patronem domu było Dzieciątko Jezus. I ono do dzisiaj dnia też jest patronem i domu, i przedszkola. Historia ma też taką, że siostry zawdzięczają Dzieciątku po prostu uratowanie, ponieważ kiedy zostały wyrzucone z domu, część już wyjechała do swoich rodzin, część ukrywała się u znajomych tutaj w Grudziądzu i kiedy Niemcy robili kontrolę u sióstr, rewizję budynku, to jeden z nich wszedł do kaplicy i jakoś tak nie wiedzą wszyscy właściwie, jak to się zadziało, ale po prostu nie wyrzucono sióstr tak dosłownie już, ponieważ ten Niemiec po prostu twierdził, że te oczy tego dzieciątka spowodowały, że on jakby nie mógł dalej robić tego, co robił. Więc to jakoś tak siostry też uratowały, siostry w dużej mierze zawdzięczały to dzieciątku. My rzeczywiście to dzieciątko mamy do dzisiaj w naszej kaplicy zakonnej jest i ono rzeczywiście ma niesamowite oczy. Ono ma ciało, jakby rzeczywiście przeszło wszelkie tortury, bo siostry nie rekonstruowały tego dzieciątka, więc ono wygląda jakby przeszło rzeczywiście biczowanie i palenie, ale jest ubierane w szatki liturgiczne swoje ma i tak rzeczywiście kultywujemy to. No i też przedszkole ma nazwę Dzieciątka Jezus i to bardzo pasuje tak do przedszkola. Po wojnie wiadomo, władze już Polski Ludowej zebrały siostrom i przedszkole i wyrzuciły siostry i była wielka batalia o to i w końcu w 1977 roku w ogóle oddano siostrom ten budynek z powrotem, gdzie przez ten czas było przedszkole miejskie i siostry marzyły o przedszkolu po prostu naszym, zakonnym. Więc w 1996 roku udało się to zrealizować i za rok będziemy obchodziły 20-lecie powrotu do tej swojej pracy. I jak jesteśmy teraz tutaj w tym naszym przedszkolu, to rzeczywiście no, staramy się, bardzo się staramy, żeby to przedszkole funkcjonowało w takim wymiarze i tym rozwijającym dzieci intelektualnie, też tak duchowo. I mamy też takie swoje owoce tego. Bardzo też tak kultywujemy to jako siostry zmartwychwstanki, że bardzo też wprowadzamy dzieci w to przeżywanie pór liturgicznych, gdzie też bardzo mocno akcentujemy przygotowania do świąt Wielkiej Nocy jako siostry zmartwychwstanki. Dzieci mają też swoje takie dni, dzielenie chleba, modlitwa z Panem Jezusem w Ogrójcu, święconka, przygotowanie wszystkiego jest Wielki Czwartek, takie uroczyste wielkanocne śniadanko, szukają zajączka i one w ten sposób też przenoszą to do swojego domu. One po prostu są tak przygotowane do świąt, że kiedy one już idą z naprawdę Wielką Sobotę ze święconką, to one wiedzą już, co to jest po prostu. I to też nas tak bardzo raduje. Też ta nasza praca polega też na tym, że mamy też nasz kwiatowy kodeks wzorowego przedszkolaka oparty właśnie na tym, mamy takie zasady, to jest ogródek Dzieciątka Jezus, a w tym ogródku są kwiatki, grupy dzieci się nazywają, mają swoje nazwy, stokrotki, różyczki, fiołki i bratki, mamy swój hymn przedszkolny. Więc tak jakoś bardzo staramy się, żeby jedno z drugiego wypływało i na bazie tego rozwijamy też bardzo dzieci tak intelektualnie, chcemy je dobrze przygotować do szkoły, bo uważamy, że te ziarenka, które teraz w nie wrzucimy, to one po prostu będą potem owocowały. W naszym przedszkolu mamy 4 oddziały na dzisiaj, przedszkolaczków od 2,5 do 6 lat i te dzieci rzeczywiście mają też duży plac zabaw, gdzie mogą się bawić i rozwijać się też i tak fizycznie. W przedszkolu pracują 3 siostry, a jest nas w ogóle 5. Jedna siostra jest zakrystianką w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, jedna siostra jest katechetką w szkole numer 9. To tak jakby wznowiłyśmy to, bo przez wiele lat nie było już siostry jako katechetki, bo były w tych czasach powojennych, potem już wiadomo, personalnie się też zmniejszałyśmy, a od tego roku jest tak, że też jest siostra katechetka, więc to nas też tak raduje, że oprócz tego, że jesteśmy z tymi dziećmi w przedszkolu, to też jest siostra, która ma też kontakt na zewnątrz z tymi szkołami, więc to też jest coś takie bardzo pomocne. Także ta nasza praca się na tym opiera i tutaj, jak siostra Krzysztofa powiedziała, po prostu jesteśmy dla dzieci. I bardzo nas to raduje, że tu w tym społeczeństwie czujemy, bo my to bardzo czujemy, że jesteśmy po prostu potrzebne. I z tego się też cieszymy.
Jedyne męskie zgromadzenie, jakie jest obecnie w Grudziądzu, czyli Marianie.
Marianie.
Czym się zajmują?
Z uwagą słuchałem, moi drodzy, tej historii życia zakonnego Grudziądza. I ze wzruszeniem mówię to, że jesteśmy my jako Marianie, wpisujemy się w to dziedzictwo. Cieszę się, że przypominamy to właśnie w roku życia konsekrowanego. Marianie, jak ksiądz profesor wspomniał, przybywają w 1947 roku tutaj do Grudziądza. Ale pozwólcie, mam takie pragnienie serca, żeby jeszcze wspomnieć, już profesor wspominał naszego założyciela, ojca Stanisława Papczyńskiego, który w drugiej połowie XVII wieku zakłada nasze zgromadzenie. To wielki czciciel Matki Bożej. Przeżywamy Wigilię Narodzenia Matki Bożej. To dla nas, dla Marianów, też szczególne święto. Jutro i tak jak my, w większości Marianie, przeżywamy to szczególnie. To jest dzień pierwszych naszych ślubów zakonnych. Dlatego raduje się nasze serce też i na moje serce biegnie tam i myśli do tego miejsca, gdzie nowicjusze składają swoje pierwsze śluby zakonne. Moi drodzy, przybywają Marianie i wspominam to, co Pan Jezus uczynił z uczniami. Posyła ich po dwóch. I tak się stało z Marianami. Władze zakonne przysyłają dwóch. Księdza Aleksandra Perza i księdza Franciszka Opieczonka do Grudziądza. Szukałem informacji, kto zaprosił. Nie mogłem odnaleźć. Ale był ktoś, kto otworzył przed nimi drzwi. To właśnie siostry Elżbietanki. Nie mieli gdzie się podziać, to siostry urządziły rozmównicę na pokój, gdzie mogli zamieszkać, a wyżywić się gdzie? W Caritasie. No więc udali się do Caritasu, tylko, przepraszam, to są wspomnienia właśnie z kroniki. Udali się do Caritasu, ale trzeba było mieć własną łyżkę. A jeden z nich zgubił. Jakoś sobie musiał radzić. I moi drodzy, gdy przybyli z walizkami na ramionach, w sutannach, właśnie szukali tego miejsca i znaleźli u sióstr Elżbietanek. Tak wyglądał początek Marianów. Później tu wspomniał ksiądz profesor, pan profesor o tych naszych perturbacjach z Kościołem, by go mieć dla siebie. Ten Kościół, który dziś mamy, Niepokalanego Serca Matki Bożej, należał on do Kościoła Polskonarodowego.
Często przekazany po wojnie.
Później dopiero przekazany i tam prawie 10 lat toczyła się dyskusja o przejęciu przez Marianów.
Od 59
tak,
roku.
I później parafia powstała dopiero w 71 roku. Ale Marianie nie odpoczywali. Marianie pracowali. Tu w wspomnianym kościele Ksawerego Franciszka powstał dośrodek duszpasterski dla katechizacji i później w miarę możliwości remontu tego kościoła salki powstawały i młodzież, aż trudno uwierzyć, z całego Grudziądza była katechizowana przez Marianów. Przychodzili z całego miasta. Mieli swoją mszę niedzielną o godzinie 9:00. To słyszałem ze wspomnień wielu, wielu ludzi w czasie wizyt kolędowych, nie tylko, ale właśnie to były szczególne lata, gdy Marianie mieli wielkie oddziaływanie na młodzież, organizując katechizację, organizując rekolekcje, po raz pierwszy organizując msze święte z muzyką, z gitarą. To było coś nowego. Jesteśmy świadomi, że parafie diecezjalne wokół były prowadzone pojedynczo przez pojedynczego księdza. Nie było to łatwe. A Marianie właśnie mogli pracować i zgromadzenie przysyłało nowych pracowników i podejmowali wspaniale katechizację. Na tamte czasy niełatwą, bo były prześladowanie oczywiście za tę pracę z młodzieżą. Były chwile, kiedy zabierano księdza bez powodu. Tylko dlatego, że był z młodzieżą, że zorganizował wyjazd na Jasną Górę, że zorganizował rekolekcje i tak dalej. Z opowiadań może taka ciekawostka, kiedy msza była młodzieżowa o 9:00 w niedzielę, osobom starszym, którzy chcieli być na tej mszy świętej, pozwolono to tylko być na chórze. Cały kościół był dla młodzieży. Ona, młodzież, uczestniczyła w tej mszy świętej, zaangażowana. Moi drodzy, ten piękny czas pracy z tą młodzieżą przeminął, chociaż nazwa Kościół Młodzieżowy pozostała u Grudziądzan i wystarczy, gdy wysiądę na dworcu, powiedzieć: proszę pod Kościół Młodzieżowy, każdy zawiezie i wie, gdzie to jest. Kościół Młodzieżowy. Dziś może troszeczkę ta praca z młodzieżą inaczej wygląda. Wiemy, że powstały nowe parafie, księża katechizują w szkołach. My również katechizujemy młodzież, ale również i dzieci. I w ostatnich latach ten akcent duszpasterski przeniósł się na pracę z dziećmi. Akurat przybyli tacy charyzmatycy od pracy z dziećmi, ksiądz Wacek, ksiądz Grzegorz, później ksiądz Paweł, i że potrafili przyciągnąć dzieci również z całego Grudziądza. Byli tacy, którzy przyjeżdżali całymi rodzinami, żeby tu być na mszy dziecięcej, pięknie zorganizowanej, ze śpiewem, ze scholą, z zaangażowaniem dzieci, i staramy się to kultywować, taką mszę dziecięcą, pracę z dziećmi, a w sposób szczególny w ostatnich latach również rozpoczęliśmy pracę z dziećmi, które mają trudności w domach, są osamotnione, z rozbitych rodzin, i powstała świetlica środowiskowa. I 3 razy w tygodniu są razem z nami w naszym domu. Przychodzą, mają posiłek, mają możliwość zabawy, odrobienia lekcji. I to, co nas różni od innych świetlic, których jest sporo w Grudziądzu, to te dzieci są zaangażowane również w życie kościoła. Są roraty, są nabożeństwa różańcowe, jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W to wszystko dzieci ze środowiskowej świetlicy zapraszamy. Oczywiście przy udziale tych dzieci, które przyjeżdżają z parafii. I to nas cieszy, że właśnie te dzieci mogą w tym i chcą w tym uczestniczyć. Organizujemy świąteczne spotkania, wyjazdy zimowe, letnie, i cieszymy się, że są z nami. Chociaż jest to niełatwe, bo wiemy, jak dzieci się zachowują, a wszystko jest w jednym domu. Na górze mamy 2 kapłanów, jednego starszego, drugiego troszeczkę chorego, ale to wszystko razem przeżywamy, wiedząc, dla kogo to robimy. Że to są te ziarna, które rzucamy, może kiedyś wydadzą owoce z tej naszej pracy duszpasterskiej, z tego bycia dla nich, bo otwieramy nasz dom dla nich. Na razie tyle.
Tak się zastanawiam na kanwie tego wszystkiego, co już padło do tej pory. Wiem, że już radiosłuchacze chcieliby pewnie do nas zadzwonić, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy można sobie wyobrazić w ogóle miasto bez zakonów? Takie miasto jak Grudziądz.
No, pewno generalnie rzeczywiście to jest dobre pytanie, bo nam się wydawało czasami, może mając to doświadczenie, no ja też jestem jakoś tam, może nie mam tylu wielu lat, ale jesteśmy ludźmi też, którzy jakby doświadczyli jeszcze trochę tego minionego systemu w Polsce, i nie wiem, odwołując się do Torunia na przykład, jak powstawały nowe duże osiedla, to jakby tam nie było przestrzeni jakby, prawda, dla zakonów, tak, ale nie, więc były taki czas, rozwój reformacji, potem zabory, ale jednak po jakimś czasie, prawda, te zakony nawet i tam się pojawiają, tam, prawda, więc...
A co było tego przyczyną?
No właśnie, to znaczy ja myślę, że po jakimś czasie, dla mnie na przykład bardzo wyraźnie widzę, że w XIX wieku jest taka wizja nowoczesnego państwa, ale okazuje się, że to państwo nie jest w stanie wejść we wszystkie takie obszary życia. Mało tego, nawet jakby specjalnie nie jest aż takie chętne, żeby wejść na przykład, nie wiem, w taką opiekę bardzo mocną, prawda, to co robią, no, siostry, inne siostry zgromadzenia, ale też i nawet prawdopodobnie nie jest w stanie zagospodarować tego. To znaczy, nam się tak wydaje, że to niby państwo obejmuje wszystko, ale jest wiele takich płaszczyzn życia, gdzie bardzo trudno nawet państwu wejść, czy takiej no, organizacji, ale oczywiście ja mówię tutaj o jakiejś tam jednej płaszczyźnie, takim patrzeniu. Można by tak powiedzieć, że te większe skupiska, ale mniejsze też, ale w miastach widać wyraźnie rzeczywiście, że miasta, w historii miast wpisana jest historia zakonów. I to jest bardzo wyraźnie, bo wiemy, że z perspektywy mniejszych miejscowości, wsi, tak tego nie będziemy widzieć, chociaż też mamy zgromadzenia zakonne, które są obecne czasami w niewielkich miejscowościach, ale historia miast to jest też historia zakonów i zgromadzeń zakonnych. Rzeczywiście trudno jakby te rzeczy rozdzielić. Różne rzeczy zaczęły decydować się. No, mógłbym się też odwołać do historii ojców, którzy w Toruniu też się pojawiają, prawda, gdzieś tam w okresie międzywojennym, zaraz po pierwszej wojnie też trochę szukają, ale też i widać jak jakby wchodzą w tą historię Torunia powojenną, bo to jest część historii powojennej, gdzie macie swoje miejsce jakby w tej historii. Historia powojenna Torunia, ta kościelna jest w dużej mierze też waszą historią, prawda? I gdyby się teraz jakby no, pozbawić jakby tego elementu, tak? Czy to byśmy byli naprawdę dość mocno jakbyś tam ograbieni. Z drugiej strony jak mówię, to może jest ta myśl jakby najważniejsze, to co ojciec zadał to pytanie, że w historii miast są wpisane zakony. To jest no coś rzeczywiście bliskiego sobie nawzajem.
I zapraszamy państwa do wzięcia również udziału w naszym programie. Będzie inne numery telefonów jak dotychczas, także jeżeli ktoś ma gdzieś w ręku telefon komórkowy, a może przynajmniej długopis i kartkę, to proszę zapisać sobie te numery. Przypomnę temat zakony w życiu miasta. Tutaj na przykładzie Grudziądza naszymi gośćmi są siostra Maria Samuela Górnik, Zmartwychwstanka, siostra Maria Krzysztofa Kosińska, Elżbietanka, ksiądz Piotr Marchewka, Maria oraz pan profesor Waldemar Rozynkowski, a dwa numery telefonów są następujące: 56 462 28 53. Może powtórzę jeszcze raz: 56 462 28 53 i 56 462 22 54. Powtórzę: 56 462 22 54. Bardzo prosimy, Radio Maria.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam
jak ma pani na imię?
Że... Halo?
Tak, jak ma pani na imię?
Jola ze Słubic. Mhm. Ja chciałam powiedzieć, że moja córka urodzona w Grudziądzu w latach 95-97 chodziła do przedszkola u sióstr właśnie Zmartwychwstanek. Było to piękne, bardzo trudne takie okoliczności życia, natomiast właśnie siostry nas bardzo przygarnęły. i przepiękny czas, chociaż minęło już tyle lat, to chciałam właśnie powiedzieć, że błogosławieństwo z tamtego okresu zbieramy do dzisiaj. Tego czasu spędzonego tam i jesteśmy zupełnie w tej chwili gdzie indziej, ale doświadczenie czasu spędzonego z siostrami gdzieś towarzyszy we wspomnieniach i w trudnych chwilach, naprawdę jest takim odniesieniem niezwykłym. I jeśli siostry słuchają, to po prostu z tego miejsca chciałam podziękować za wszelkie dobro, za to duchowe dobro, które nam towarzyszy do dzisiaj. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Cieszę się bardzo.
To pewnie bardzo miło słyszeć takie
bardzo
słowa.
Miło.
To może następny telefon, bardzo proszę. Halo? Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Proszę wyciszyć swoje radio zupełnie.
Wtedy... Tak, już wygasiłem.
Kto się z nami połączył?
Andrzej z Warmii, urodzony w Grudziądzu, dawno, dawno temu. Dzwonię, bo mieszkałem w Grudziądzu do 14 roku życia. Usłyszałem któryś z księży wspomniał o ojcu Franciszku Opieczanku. Chciałem kilka słów na temat właśnie tego ojca, który już nie żyje. Był przyjacielem naszego domu. Ja go pamiętam w Grudziądzu z młodzieżą, potem w Warszawie. Cały czas był z młodzieżą, ale to nie najważniejsze. Najważniejsze to jest to, że to był człowiek pracy, ojciec Franciszek. Budował świątynię, remontował w Grudziądzu na przykład tą, to było przy poczcie, jak sobie przypominam, chyba ten Kościół Narodowy. On go praktycznie remontował. Byłem kiedyś właśnie, odwiedziłem go. Już nie mieszkaliśmy w Grudziądzu. Wiem, ile pracy włożył. Był wspaniały człowiek. Stracił dużo zdrowia, bo pojechał do Białorusi. Tam wysłano go, zakon Marianów. Stracił dużo zdrowia. No cóż, uważam, że ten człowiek to dla mnie osobiście jest święty. Aha, jeszcze jedna rzecz. Była mowa o siostrach. Ja też w 45, 46 roku chodziłem do przedszkola po wojnie. Ochronka była. Nazywała się sierociniec, chociaż miałem i mamę, i tatę, to na szczęście ze Stutthofu wrócił, bo był tam 4,5 roku, ale wspominam bardzo miło tamte lata, no, na tyle, ile mogłem pamiętać jako 6-latek niepełny. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Andrzeju, szczęść Boże.
Naprawdę, to była niezwykła postać. Tablica została ufundowana i wmurowana w kościele ku jego pamięci. Człowiek, który kilka razy wracał, bo był po prostu wyrzucany z Grudziądza, ale jego serce naprawdę całe oddane...
Komuniści go wyrzucali, tak?
Tak, tak, komuniści. Aha. Oddane tutaj tej świątyni, tej parafii. Jego losy później wiodły przez Londyn, później jego pragnienie, żeby pracować na Białorusi, pomimo już podeszłego wieku. Był na Białorusi, wrócił do Warszawy, z Warszawy do domu nowicjackiego w Skurczu na Podlasiu i tam zmarł, tam został pochowany. Wiele osób w Grudziądzu go wspomina jako tego niezwykłego kapłana, pracowitego, oddanego całkowicie dla wspólnoty parafiany, dla drugiego człowieka.
Pan tak może jasno nie dookreślił miejsca pobytu, ale ja się domyślam, znając historię naszego zgromadzenia, że był pan w naszym domu przy ulicy Bydgoskiej w Grudziądzu u sióstr Elżbietanek, ponieważ tam od 45 roku właśnie do sierocińca przebywały sieroty powojenne. To były dzieci zarówno niemieckie, jak i polskie. Także przypuszczam, że to było u nas.
Ale też ciekawa rzecz, która gdzieś tam między wierszami padła, to znaczy, że pracowitość, że z zakonami jest związana pracowitość, że jak o ile są pracowici członkowie zakonów, tak, to, no to dużo dobrego się dzieje wokoło. No może tak jest wszędzie, ale... ale...
No właśnie, tak. Ale ja myślę, że no, to jest pewna też specyfika może życia wspólnotowego, no to już myślę, ojciec też tutaj, ksiądz jakby to co wspominał, że być może to, że chociażby no, jak w zakonach można sobie czasami pozwolić na to, że ponieważ jest większa wspólnota niż na parafii, gdzie jest czasami ksiądz jeden, dwóch, tak jakby jest pewna też jakby taka, no to nie tłumaczy oczywiście całego, ale że można się pewnym dziełom na przykład też oddać, które potem czynią go charakterystycznym trochę, prawda, więc to jest... parafia ma jakby inne akcenty, prawda, życie, nie wiem, sakramentalne, prawda, i tak dalej, a tutaj można się oddać pewnej posłudze i ona też wtedy jest może tak bardziej też i zapamiętywana, bo jeżeli my przystępujemy, nie wiem, jesteśmy co tydzień na Eucharystii gdzieś tam, to właściwie nam to staje się...
Do spowiedzi tak, raz na miesiąc.
Do spowiedzi, tak, tutaj tak. A tutaj jednak jakby...
A ten ksiądz od rana do wieczora jednak...
Tak, a ten, jeżeli jest kilka, nie wiem, razy w tygodniu gdzieś tam jest taka obecność, nie wiem, z perspektywy nawet no właśnie jakiegoś tam dzieła, które się prowadzi, to to on się niewątpliwie zapisuje zupełnie inaczej, prawda, jakby w pamięci.
Na pewno nie brakuje obok nas pracowitych kapłanów diecezjalnych.
Tak, tak.
Dziś również. Dla ludzi z takiej parafii jak nasza, zakonna, chyba troszeczkę rozterka jest taka w zrozumieniu, że my przychodzimy, oddajemy siebie całego, pracujemy i oni go zabierają. Dlaczego? Tak dobrze pracował, taki oddany. Dlaczego? No... Taka jest nasza specyfika, przełożeni decydują, ale nie brakuje właśnie takich, którzy na ten czas, tych kilku lat właśnie swoją postawą potrafią właśnie zaznaczyć charakterystycznie jakoś naszą obecność, życie tutaj w tej wspólnocie.
56 462 28 53 i 56 462 22 54 telefony do rozmów niedokończonych. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączył?
Halo.
Tak, słyszymy pana. I kto się z nami połączył?
Gerard z Grudziądza. Ja muszę się pochwalić, że byłem chyba pierwszym absolwentem po wojnie ochronki, które prowadziły siostry Elżbietanki na ulicy Mikołaja Zrińska. I pamiętam takie szczegóły, że moją siostrą, która po prostu się opiekowała, miała na imię Albina. I do pomocy miała taką młodą panienkę, która się nazywała Jakubowska. Obie już nie żyją, bo później, po wielu latach też utrzymywałam kontakt z siostrą Emanuelą, siostrą Iwoną. I wspominam te pierwsze lata powojenne, jak siostra po prostu uczyła nas patriotycznych pieśni, przygotowywała do jasełek, do różnych uroczystości, na przykład z okazji Święta Matki. Nawet, proszę ojca, siostry Elżbietanki w tym roku 45-46 przygotowywały dzieci do wczesnej komunii świętej. Po wielu, wielu latach opatrzność Boża sprawiła, że nawiązałem duży kontakt z siostrami na ulicy Bydgoskiej Elżbietankami. Na pewno w siostrach Krzysztofa już się pod nosem śmieje i wie, o kogo chodzi. A otoczyliśmy szczególną opieką właśnie siostry z Bydgoskiej. Dlaczego? Byłem komendantem straży w zakładzie pracy i nasza jednostka była po prostu taką opiekuńczą jednostką tego ośrodka, bo to się tak nazywa ośrodek szkolno-wychowawczy. I muszę powiedzieć tu wszystkim, bo o tym nie było w dyskusji, że siostry Elżbietanki tam wykonały no niesamowite prace. Myśmy pomagali przy tym. Pierwsza, sala gimnastyczna, basen kąpielowy, to nawet jak był gotowy, to on już dziś nie, bo tam nie spełnia odpowiednich warunków, ale kazałem siostrom, żeby wszystkie ze stroje kąpielowe i korzystały. Pomagaliśmy w modernizacji po prostu ogrzewania z węglowego na gazowe. Dużo, dużo pracy i nawet muszę się pochwalić, że byłem w takim, to był taki komitet, raczej to po prostu honorowy, który po prostu tam pomagał siostrom przy wszystkich takich sprawach budowlanych. To był taki pan architekt Jędrzejewski, pan dyrektor z ulicy Narutowicza, tam z domu opieki społecznej. Później był pan taki hydraulik z ulicy Laskowickiej. No i zawsze jeden rodzic i moja skromna osoba. Ta nasza pomoc, ona trwała gdzieś ponad chyba 8 lat. I bardzo wspominam, bo siostra była siostra Berchmansa, była siostrą dyrektorem, siostrą przełożoną była siostra Filomena i chyba obecnie jeszcze pracuje siostra siostra Laurencja. Ona była księgowość prowadziła po prostu i tam podziwiałem pracę tą wychowawczą z tymi chłopcami. Siostry naprawdę wiele serca wkładały, bo to przeważnie niektórzy były z rodzin takich trudnych. No ale ich praca to przyczyniła się do tego, że wielu chłopców zostało adaptowanych. Nawet, może to tam siostra Krzysztofa powie, nawet po prostu chyba z Włoszech jedna rodzina adaptowała chłopca i po latach on przyjechał z tą rodziną się pokazać. Ja prawie byłem w tym czasie tam, w tym ich po prostu domu na Bydgoszczy. Jaka to wielka radość. Ten chłopiec już po prostu no żadnych tam śladów takich tej swojej choroby, jakie miał. Pięknie już dwoma językami opowiadał. Naprawdę
pewnie
wielki wkład pracy tej wychowawczej te siostry Elżbietanki tam wkładały.
Panie Gerardzie,
ja uważam, że cała ich taka po prostu siła, ta wychowawcza, to były dwa zdania. Przede wszystkim dobre słowo i przykład, bo wiemy, że słowo poucza, a przykład pociąga do naśladowania. Pozdrawiam i szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy panie Gerardzie.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego panie Gerardzie, bardzo dziękuję za to świadectwo. Tutaj pan wspomniał siostry, które właśnie są żywą historią. Siostra Emanuela, siostra Iwona, siostra Berchmansa, Laurencja i wiele innych. To te właśnie siostry, może powiedzieć tak, takim językiem współczesnym, może zarządzały tymi domami w tych takich trudnych czasach, bo wiadomo, był to czas prześladowania, ograniczonych możliwości, ale robiły to wspaniale i to, co teraz jest, to jest zasługa sióstr, które już, tak powiem, z pracy zawodowej odeszły. I my też bazujemy na tym, co one wypracowały przez wiele, wiele lat. A jeżeli chodzi o tą pomoc Straży Pożarnej, tak, to ona trwała, Ona była bardzo duża, zarówno dla domu przy ulicy Mikołaja Zreńska, jak i dla naszego domu, w którym ja jestem, przy ulicy Bydgoskiej 5. Także tutaj też należy wyrazić nasze podziękowanie za współpracę i zawsze za otwarte serce dla naszych dzieci. No i oczywiście wielkie podziękowanie i szacunek dla tych sióstr, które już nie pracują zawodowo, a które rzeźbiły te domy i te dzieła.
Co ciekawe też wybrzmiało, że jest taka ciągłość, tak, w myśleniu, w zakonach, w pewnej działalności, co jest nieraz, czyli odwrotnie da się zaobserwować gdzieś w życiu takim publicznym, że na przykład dochodzi ktoś tam do władzy, no i ode mnie się świat zaczyna i na mnie się skończy, a jednak zakony pokazują, że można jakoś dać jakiś taki tok myślenia, dać jakiś tok działania pewnym działaniom, które chcemy osiągnąć, i to jest myślenie na kilkadziesiąt lat do przodu, nawet nie tylko na te 2, 3, 5 lat.
Ja myślę, że tu siostry to, no, czy także ksiądz, bo ja, no, ja patrzę troszkę jakby może z innej perspektywy, ale widzą bardzo dobrze, że gdyby nawet, albo tak, nawet w tych trudnych warunkach, bo przecież powojenne, czy nawet wojna trochę jakby hamuje, czy tam trochę zmienia to, ale to jednak pokazuje, że właśnie, że te dzieła, które są prowadzone przez zakony, zgromadzenie zakonne, generalnie one są takimi bardzo trwałymi dziełami i prawda, je, no zawsze można wszystko jakoś tam rozwalić, prawda, czy zniszczyć, bo to wystarczy dzisiaj jakąś tam ustawą państwową, tak jak i, nie wiem, w czasach zaborów na początku, 200 lat temu, na początku XIX wieku, ale nie mówimy o jakichś tam ekstremalnych sytuacjach, to jednak to daje takie poczucie pewnej stabilności i potem jakby zmieniają się pokolenia czy urzędy, prawda, ktoś inny pełni, ale jednak to jest, to trwa po prostu, prawda, i to jest jakoś tam cenne. Nawet może czasami trudno znaleźć to w pewnych instytucjach, nawet, nie wiem, państwowych, samorządowych, które jakby innymi mechanizmami jakby się rządzą, prawda.
Właśnie, u nas, tak ja myślę, patrząc na to, że dla nas celem jest życie wieczne, a tu na ziemi budowanie Królestwa Bożego. Jeżeli tego się nie straci, no to dlatego jest ta kontynuacja, że my ciągle odejdzie ta siostra, przychodzi następna i jest kontynuacja dzieła, że to jest dalej tworzone, że tam przewijają się też osoby, które z nami współpracują, które potem właśnie, tak jak przed chwileczką tu się też pytano, jak pan mógł zaświadczyć właśnie o tej jakby pokoleniowości. To po prostu trwa i się dzieje, tylko że to jest w imię Boga i dlatego.
I mamy już kolejną osobę, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie.
Dodzwoniłam się do Radia Maria.
Tak, Radio Maria. Jak ma pani na imię?
Maria ze Starogardu Gdańskiego.
Miło nam. Słuchamy panią.
Bardzo pozdrawiam wszystkich przybywających w studiu i do tego pięknego tematu, jakim są zakony działające w Grudziądzu, posługujące. Chciałam powiedzieć, że od 2005 roku jestem apostołką Zmartwychwstania Pańskiego. W związku z tym chciałabym też takie krótkie świadectwo dać o przepięknej postawie siostry Izabeli Szymki, która była w Starogardzie przełożoną, która tak nas pociągnęła ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, że potrafiła otwierać zakon. Była to w ten czas wielka nowość dla nas, mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Potrafiłyśmy trwać przy Jezusie, potrafiłyśmy pielgrzymować. Jedna wspaniała siostra, która zarażała naprawdę swoim uśmiechem, radością, miłością do Jezusa w Najświętszym Sakramencie, iż powstały apostołki Zmartwychwstania Pańskiego. No, jej tragiczna śmierć zabrała ją już do Pana, przed oblicze Pana, a my, pomimo że zakon został w Starogardzie Gdańskim zamknięty, my nadal trwamy przy tym Jezusie i dlatego nie sposób nie podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za przepiękną postawę siostry Izabeli, za jej miłość do każdego człowieka, za uśmiech, którym zarażała i za to wszystko, co zrobiła i co trwa nadal, pomimo że jej nie ma. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
Ja również dziękuję za to świadectwo, Pani Mario. Mogę powiedzieć, że też miałam to szczęście być rok na placówce w Starogardzie Gdańskim. No tak się później złożyło, że musiałyśmy ze względów personalnych zamknąć ten dom. No boleśnie przeżyłyśmy ten fakt śmierci, takiej tragicznej śmierci siostry Izabeli, bo to było w wieku 32 lat, więc to była młoda siostra zakonna, która też była dla nas, jako dla jej współsióstr. Ona niesamowite świadectwo dawała właśnie bycia zmartwychwstanką. Ja też wspomnę o tym, że tutaj naszym gościom studiu, że my mamy takie zewnętrzne siostry, które się nazywają apostołki zmartwychwstania i staramy się właśnie tam na tych placówkach, gdzie jesteśmy, żeby były takie siostry zewnętrzne i też mamy ich 5 w Grudziądzu i też w innych placówkach i w Poznaniu i w Wejherowie. Więc tam, gdzie jesteśmy, staramy się, żeby były takie zewnętrzne siostry. Dlatego też mam tą okazję, żeby też pozdrowić wszystkie nasze kochane siostry zewnętrzne.
A może tak dokładnie sprecyzować, tak. Zewnętrzne, czyli co? Czyli to są, nie mieszkają w klasztorze,
nie,
tak?
Nie, to są świeckie panie, które żyją w związkach małżeńskich, które są czy wdowy i one po prostu obserwując trochę nasze życie, jeżeli zapragną być tak bliżej w tej tajemnicy zmartwychwstania, to mają swoje konstytucje, składają przyrzeczenia i stają się naszymi zewnętrznymi siostrami, które wspierają nas właśnie w takiej też pracy apostolskiej, w modlitwie. One mają swoje siostry moderatorki, które je prowadzą, mają swoje spotkania, takie z reguły jest raz w miesiącu, gdzie się spotkają na wspólnej modlitwie, na takich konferencjach, na kawie też, żeby te więzi się tak zaciśniały. Także też tak to ta praca wygląda, więc my też w Starogardzie Gdańskim cieszymy się, że pomimo, że nas tam nie ma, to te siostry apostołki tam trwają. Ksiądz proboszcz też był tak dobry, że zajął się nimi i są siostry, które gdzieś tam przyjeżdżają, też je odwiedzają i gdzieś tam formacja trwa. No i zapraszamy siostry z Starogardu Gdańskiego do Grudziądza. Także szczęść Boże.
56 462 28 53 i drugi numer 56 462 22 54. Oczywiście numery tutaj do Grudziądza, gdzie mamy tymczasowe studio Radia Maria, skąd nadajemy rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, halo? 400. Bardzo proszę i proszę o wyciszenie radia. Halo? Halo? No chyba jakoś się tutaj nie rozumiemy. Może następny telefon? Bardzo proszę, halo? A to najwyżej za chwilę odbierzemy. Przypomnę jeszcze raz, 56 462 28 53, 56 462 22 54. Pan profesor?
Tak, bo ja chciałbym pociągnąć tą myśl, którą siostra podjęła i zakończyła przed tą rozmową ostatnią, bo właśnie przy zakonach, zgromadzeniach zakonnych często są właśnie takie. W ogóle można powiedzieć, że one stwarzają pewną przestrzeń dla obecności innych osób, a w niektórych, czy prawie w każdych chyba, no nie chcę tutaj, nie znam się na każdym, ale przy siostry elżbietanki także mają, prawda, taki, byśmy powiedzieli, trzeci zakon, tylko to się nazywa
wspólnota Elżbiety, tak.
I w Toruniu jest taka na przykład wspólnota, nie wiem na ile tutaj jest, ale w każdym razie, ponieważ mówimy o pewnej przestrzeni jednak, nie tylko Grudziądza, to w każdym razie rzeczywiście tak jest, że w wielu tych dziełach jest obecnych grono szersze osób świeckich, różnie właśnie zaangażowanych, obecnych, składających jakieś przyrzeczenia, żyjących duchowością, prawda, zakonów, zgromadzeń. I to jest, tu było wspomniane na przykład dzisiaj, radiosłuchacze, widzowie słyszeli o programie, który tutaj w Grudziądzu jest na kilka dni i prawda, mamy chyba pojutrze zjazd na przykład świeckiego zakonu franciszkańskiego. Świętego Franciszka. Tak. Więc w każdym razie chociażby te rzeczywistości, one dzisiaj przeżywają nawet swój renesans, bo to znam tak z innych też tych środowisk. W każdym razie to jest ciekawe, że właśnie to wokół tych dzieł, charyzmatów, ludzi, bo to przecież w końcu są konkretni ludzie zawsze, jest ta przestrzeń dla wielu osób świeckich. Oni się odnajdują nie tylko w takiej perspektywie ludzkiej, ona jest ważna przecież to jakby, ale one jakby doświadczają kościoła, swojego miejsca w kościele, wspólnoty w kościele, bo to jest ważne przecież, żeby się znaleźć i dla wielu z nich jest to taka właśnie przestrzeń takiej jakby fundamentalnej obecności w kościele właśnie z perspektywy wspólnoty jakiejś.
Prosimy bardzo, halo. Radio Maria. Jesteśmy na antenie. Tak, jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Waldemar Skiewicz. Postanowiłem zadzwonić do tej audycji właściwie z jednego powodu. Siostrą Elżbietanką, jak sądzę, zawdzięczamy życie. W 1944 roku cała nasza trójka, to znaczy ja i dwoje, brat, mój, siostra, byliśmy chorzy, właściwie śmiertelnie, na tak zwaną krwawą biegunkę, która wówczas strzelała z Grudziądzu. Niemcy odbierali dzieci chore, zawozili je do niby tak zwanych szpitali, skąd one nie wracały. Nasz dom, to był, cztery rodziny mieszkały w takim domu na przedmieściu Grudziądza, tak zwanej Białej Willi. Stąd też te budy niemieckie tam z pewnym opóźnieniem dopiero dotarły. No i mama tak biegała, bo ojciec był w Anglii. Mama biegała po mieście, szukając ratunku, bo myśmy właściwie leżeli już nie dając życia. No i wreszcie ktoś powiedział mamie, że ta może jedyna rada pójść poradzić się do klasztoru. Tak jak sądzę, były to siostry z Brytanki. I siostra, która przyjęła mamę, powiedziała, że no ona też właściwie to doskonale orientowała się, co się dzieje w mieście. Też nie ma jakiejś radykalnej rady, ale właściwie przychodzi do głowy tylko jedna rzecz. Należy wziąć jabłko, przekroić i łyżeczką, tak żeby było jak najmniej utlenione, skrobać to jabłko łyżeczką i podawać dzieciom. No i tak na zmianę ze swoją siostrą mama nas karmiła tym jabłkiem. No i żyjemy. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, panie Waldemarze.
Pozdrawiamy serdecznie. No, być może, że to siostry Elżbietanki akurat panu pomogły, mamie i rodzeństwu. No i chwała Bogu. Chwała Bogu za to, że uratowane życie zostało.
Też zapraszamy państwa, wiadomo, że my tutaj rozmawiamy na przykładzie Grudziądza, na przykładzie tego miasta, ale jest wiele historii bardzo ciekawych na przykładzie innych miast i wiem, że państwo z innych miast też słuchają. Jeśli się krępują albo obawiają się, że nie przyjmiemy telefonu, to przyjmiemy. Także zapraszamy też na bazie innych miast, jeśli by państwo chcieliby coś opowiedzieć, albo może o coś zapytać, jeśli będziemy kompetentni.
Myślę także osoby z zagranicy, bo właściwie nie wiem, na ile nas słuchają, ale na pewno słuchają. No więc myślę, że ta posługa zakonów jest jakby oczywistą posługą też.
Dokładnie. Halo? Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mariola z Warszawy, ale jestem Grudziądzanką. Urodziłam się w latach 60. w Grudziądzu. I dzwonię z taką wdzięcznością, z podziękowaniem za powołania kapłańskie właśnie księży Marianów, z którego duszpasterstwa i korzystałam, mieszkając w Grudziądzu, potem w Gdańsku, bo tam studiowałam i teraz w Warszawie też jestem w parafii księży Marianów na Gdańskiej. I taka historia, może także i ksiądz Kazimierz Pacek, już świętej pamięci, jak tutaj przyjechałam do Warszawy, to też spotkałam się właśnie z tym kapłanem Marianinem. No i rozmawialiśmy, okazało się, że oboje jesteśmy z Grudziądza i wspomnienia ksiądz Kazimierz opowiadał o swojej rodzinie, o bracie, który mieszka też w Grudziądzu, no i o tym liceum, które ja też kończyłam, Jana III Sobieskiego. Także nie chcę przedłużać, zostawić jeszcze komuś, żeby też mógł się podzielić wrażeniami, ale naprawdę Bogu dziękuję za to duszpasterstwo, które prowadzili i które prowadzą księża Marianie w Grudziądzu. No i tutaj chciałabym też także wspomnieć o księdzu Nowickim, który był długie lata proboszczem w kościele świętego Mikołaja, w którym dzisiaj była msza święta. No i tam rozpoczęły się też pierwsze katechizacje. katechezy neokatechumenalne, ksiądz Nowicki wyraził zgodę, żeby one mogły się odbywać i no, też nawiązała się ta i rozpoczęła droga tego nawrócenia właśnie w takiej formie, jak jest przewidziana w tej regule. Także dziękuję bardzo i z ogromną wdzięcznością i Bogu i kapłanom, którzy naprawdę oddają to swoje serce i całą swoją energię dla mieszkańców Grudziądza. A jak jeszcze pamiętam, rozmawiałam z księdzem Kazimierzem i ja też pamiętam jeszcze lata 70. Grudziądz, to zawsze ksiądz Kazimierz mówił, to nie było łatwe miasto, bo to miasto było dużo ludzi wojskowych, także to duszpasterstwo tam dla kapłanów także nie było łatwe. To tyle. Szczęść Boże, zostawiam następnym telefon i Bóg zapłać i szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo Pani dziękujemy.
Pani Mariolu, czuję, że Pani ma styczność z drogą neokatechumenalną. U Marianów istnieją trzy wspólnoty. Trzy wspólnoty, jest ponad 100 osób, którzy przychodzą, formują się tutaj, kapłani posługują. Pani wspomniała księdza Kazimierza, akurat w tym czasie, kiedy umierał, byłem właśnie na Gdańskiej, pracowałem i byłem świadkiem prawie jego śmierci, gdy go odnaleźliśmy z przełożonym w jego pokoju. No, świadek niezwykły, wiary, ukochania Biblii, człowiek, który zakończył formację neokatechumenalną i jak wiemy, tym końcowym etapem jest pobyt w Ziemi Świętej, odnowienie Chrztu Świętego. I tak się dokonało w jego życiu, że był i tam wypowiedział te słowa, że po powrocie jestem już gotowy odejść, umrzeć. Zdrowy człowiek, żadnych symptomów, żadnej choroby nie było. W niedługim czasie odkrywamy chorobę nowotworową i w przeciągu 3 miesięcy czy 4 ksiądz Kazimierz odchodzi. Pozostaje w pamięci dla tych z drogi neokatechumenalnej na Marymoncie, no głęboko, głęboko, a z jego wspólnoty, może dodam, z jego wspólnoty, którą prowadził na Marymoncie, jeden z tych, którzy uczestniczyli na tej drodze, mając rodzinę, mając syna księdza, został wdowcem i wstąpił do Redemptoris Mater i został kapłanem i dziś posługuje na drodze. Okay. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo, jesteśmy na antenie.
Tak.
Prosimy bardzo.
Radio Maryja.
Tak, jest pani na antenie. Jest pani na antenie.
Już ma... mogę mówić?
Tak, jak ma pani na imię?
Ludwika z Grudziądza. Jestem w Grudziądzu od 4 lat życia mojego, więc mam dużo wspomnień i dużo trochę pamiętam. Chodziłam do 8 do szkoły, naprzeciw właśnie sióstr Elżbietanek. I pamiętam, mama mi opowiadała, że przed wojną tam były siostry, a w czasie wojny hitlerowcy wyrzucili siostry i tam było gestapo. Ale później chodziłam do 8 do szkoły i tam chodziliśmy no po prostu od 4 klas czy od 5, kiedy już zakazano religii w szkole, bo wtedy uczyła nas pani profesor Stójkowska, a potem dzieci chodziły do właśnie sióstr Bytanek na religię. No ale później już w szkole średniej to chodziliśmy do jezuitów i tam właśnie uczyli księża, chyba Marianie to byli. I wspominam to, pełen kościół, co niedzielę była religia dla całego miasta. Więc to było piękne przeżycie, pełen kościół był młodzieży zawsze. A jeśli chodzi o ten kościół młodzieżowy, to też go odwiedzaliśmy, on kiedyś należał do ewangelików. I myśmy go tam chodząc ze szkoły odwiedzały dzieciaki, takie już młodzież, już jako młodzież. I wiedzieliśmy, że to nie jest jeszcze katolicki kościół. Później jednak Marianie postarali się o ten kościół i także w ten czas właśnie powstał ten kościół młodzieżowy. I wtedy schodziliśmy znowu do kościoła młodzieżowego. Także mam takie wspomnienia odczyn. A jeśli chodzi o siostrzytki Elżbietanki, to były wspaniałe. Później jak już dorosłam, chodziła siostra z zaszczykami do moich dzieci. Także były bardzo usłużne i bardzo nam w rodzinie dużo pomagały. Także pozdrawiam serdecznie wszystkie siostry, szczególnie właśnie tutaj Elżbietanki, bo to jest mój rejon. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, bardzo dziękujemy. Pewnie odbierzemy następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy można już się
tak, ułożyć? Jest pani na antenie, jak ma pani na imię?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Władysława z Grudziądza.
Aha, ja, witamy panią.
Ja z wielkim wzruszeniem słucham całej audycji i bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za duży kawałek historii związany z zakonami w Grudziądzu. I tak się składa, że ja nie jestem osobą, która urodziła się czy wychowała w Grudziądzu, tylko jestem jakby spoza, ale jestem tu już od lat 70. I powiem, że tak się składa, że miałam możliwość spotkania się zarówno z siostrami zmartwychwstankami, też elżbietankami i też z księżmi z Marianami. I chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o siostry sercanki, to była siostra Teresa, no niezwykła siostra. Szła z nami w pielgrzymce z Grudziądza na Jasną Górę i właściwie tylko z tego czasu ją znałam, no ale to 12 dni. To był po prostu piękny czas i tak powiem, że szkoda, że sióstr sercanek w Grudziądzu nie ma. Jeżeli chodzi o księży Marianów, to wielkie podziękowania za to, że dom prawie zawsze, chyba zawsze, ja nie miałam takiej sytuacji, że byłby zamknięty dla kogoś, kto przychodzi z zewnątrz. Więc w różnych sprawach, czy to trudnych, żeby porozmawiać, czy też w sprawach zorganizowania spotkań, głównie związanych z ojczyzną, no, z żołnierzami wyklętymi, czy też w roku 2002, za co serdecznie dziękujemy, mogliśmy przeprowadzić studium edukacji samorządowej, na które chodziło około 50 osób, to było w 2002 roku. I z tego studium później chyba 8 albo nawet 10 osób dostało się do Rady Miasta. To po prostu było niesamowite dla nas doświadczenie, że po tym studium wiele osób właśnie zaangażowało się w sprawy dla naszego miasta. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo. A jeżeli chodzi o siostry zmartwychwstanki, to ja nie wiem, czy mogłabym poprosić siostrę, czy w Wejherowicz są też siostry zmartwychwstanki?
Tak, są.
To, bo ja tak dobrze nie pamiętałam, ale to już było bardzo dawno, w 1966 roku, w styczniu, byłam tam na rekolekcjach takich trzydniowych i było to dla mnie przeżycie niesamowite, jak siostry nas tam przyjmowały, jak były dla nas, po prostu cały czas dla nas. Rekolekcje prowadził ojciec Władysław Ciastoń, Palotyn. To było niesamowite. No i teraz w Grudziądzu, w 1900, ja tak troszeczkę historii, ale przeżyłam to bardzo. W 1997 roku, kiedy była wielka powódź w Polsce, i tu organizowaliśmy w Grudziądzu taką pomoc dla ludzi z tam Opawica, to właściwie jest na granicy z Czechami. I właśnie też udałam się do siostry zmartwychwstanek i ówczesna pani dyrektor, ale nie pamiętam ani imienia, ani nazwiska, ale to był chyba, nie wiem, lipiec, sierpień, może wrzesień w 97 roku. Właściwie mówi tak, no nie mam czasu, żeby rozmawiać, nie mam czasu, no ale tylko parę minut. I co się okazało, że rozmawiałyśmy chyba 2 godziny. Była to niezwykła rozmowa z siostrą dyrektor. I oczywiście też wielka pomoc i wielkie takie słowa, które dla mnie były, no dzisiaj to mogę powiedzieć, bo to już kawałek czasu, że takie motywy wiary i nadziei na to wszystko, co człowiek w życiu robi, czasami z trudnościami, czasami zadaje sobie pytania, po co to wszystko. I siostra jakby tyle wtedy słów takich dobrych, właśnie mnie motywujących powiedziała, że to działa, można powiedzieć, do dzisiaj. Także bardzo, bardzo siostrze dyrektor, która wtedy była, no dziękuję teraz na ręce siostry, która jest właśnie w radio. I chcę zapytać, bo też siostra mi wtedy powiedziała o takich marzeniach związanych z tym wszystkim, co się dzieje w Grudziądzu i co siostry tutaj mogą zrobić. Ja nie wiem, czy ja o tych marzeniach mogłabym mówić, ale zapytam siostro, czy są jakieś, nie wiem, perspektywy czy plany rozwoju tego, co wy robicie tutaj w Grudziądzu. I to właściwie to takie moje pytanie, więc jeszcze raz bardzo serdecznie za to spotkanie dzisiejsze. Dziękuję bardzo.
No, również pani Władysławo.
Jakby umacnia i daje takie poczucie, że no można ciągle jeszcze więcej zrobić. Ciągle jeszcze coś można. Także
no
w górę serca.
W górę serca, aleluja i do przodu. Dziękuję pani Władysławo. A póki jeszcze pamiętamy pytanie tutaj siostra Maria Samuela.
Ja już odpowiem pani Władysławie. Jeżeli chodzi o tą siostrę dyrektor, to najprawdopodobniej była to siostra Józefa Borowska, która teraz aktualnie przebywa w Wejherowie. A jakie perspektywy? Zawsze marzeniem naszym było to, żeby była szkoła też w Grudziądzu. Dlaczego? Dlatego, że siostry, kiedy wybudowały drugi budynek, to on tylko ma 40% tego, co miało być. Ze 100%, ponieważ wojna to przerwała, a miał być to właśnie kompleks szkolno-przedszkolny. Ale niestety na dzisiaj nie ma funduszy, żeby można było podjąć takie dzieło, ale nigdy nie wiadomo. Także szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja ze strony Marianów obiecuję, że dom zawsze będzie otwarty, chociaż dziś w naszych czasach trochę jest taki niepokój, gdy otwarte są te drzwi, kto wejdzie, ale cóż, zaufamy Panu Bogu, dlatego te wszystkie wspólnoty, które są, a jest ich sporo, zawsze mogą korzystać, tylko trzeba po prostu dobrze zaplanować, żeby każdy mógł z tego pomieszczenia sal czy tych sal dla świetlicy korzystać i po prostu się spotykać. Pozdrawiam serdecznie.
Prosimy bardzo. Halo, Radio Maryja.
O, serdecznie witam ojca Marcina. No, ja nie mogłem nie zabraknąć, dlatego że to jest moje miasto, ojcze Marcinie.
Pan Krzysztof, tak?
Tak,
z
tak,
Rzymu.
Tak.
Dobrze
tak.
Kojarzę.
Dziękuję bardzo, ojcu.
Tak, słuchamy pana, panie Krzysztofie.
A niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Muszę go powiedzieć rzeczywiście, że to taki wieczór niesłychanych dla mnie wzruszeń, jeżeli idzie o cały ten etos Grudziądza i tych wspaniałych ojca gości tam przy tym stole. Przede wszystkim jakieś ogromne podziękowanie. Właściwie pan profesor tym swoim takim systematycznym, bo można powiedzieć takim naukowym wykładem właściwie wyczerpał jak gdyby temat, który został ustalony na ten dzisiejszy wieczór rozmów niedokończonych. Pozostaje tylko właśnie, mówię, pewne takie fragmenty tych wielkich wzruszeń, a do takich należy również i to, że pamiętam jak dziecko, myśmy z mamą, siostrą i bratem wyruszali do Grudziądza z takim parostatkiem z Warszawy. On tam ruszał spod koło mostu Poniatowskiego, a cumował tam w Grudziądzu. To dzisiaj może się już komuś wydaje coś tak trochę z krainy czarów, ale to tak właśnie było. I tam że właśnie jeździliśmy na wakacje do mojej babci Stanisławy i jej córki cioci Janiny. Ogromnie się związałem. Jestem nawet absolwentem szkoły podstawowej numer 8 w Grudziądzu. I później niesłychane te ciągle o Grudziądzu, ciągle gdzieś Grudziądz jakby, tak bym powiedział, że za mną szedł. Choćby to, że poznałem w Fatimie ojca Kazimierza. Nie wiem, czy dobrze pamiętam nazwisko już teraz Kumora, bo to już parę ładnych lat minęło, kiedy tam mieszkałem w domu ojców Marianów w Fatimie. Natomiast najgłębiej mi w sercu pozostaje wspomnienie naszego, jak go nazywali, Erasma z Rotterdamu, księdza Stanisława Janusza Pasierba, który bardzo był z Grudziądzem związany i bardzo był związany również przez fakt, że tam umierała jego matka. I często mi pokazywał w Rzymie ten zegarek, który mówi, dla niego jest takim punktem odniesienia do tego, co pisał właśnie i do tego właśnie etosu przeżywania czasu. To właśnie był Grudziądz, no i ksiądz profesor tak bardzo jakoś związany. I teraz, no siostry, rzeczywiście, no niezwykłe to, ta posługa, to że Kościół właśnie tak jakoś jest w tym właśnie posługiwaniu i siostry Elżbietanki, no i siostry Zmartwychwstanki. Ja już tam byłem w Rzymie bardzo związany z siostrami, przez to, że żona Mentorelli, myśmy spędzili z żoną ponad 3 lata. No cały szereg spraw, ale do Grudziądza się jakoś wraca. Do Grudziądza się wraca, to jest miasto niezwykłe, miasto, które pozostaje głęboko gdzieś w sercu, w pamięci i rzeczywiście ten apostolat, to takie właśnie ten, pamięta, tak się właśnie mówię, ten młodzieżowy, do jezuitów, do Fary, ksiądz Kalinowski, taki Wernchora, cudowny, taki złotousty kaznodzieja, no ileż tych wspomnień właśnie jest. No i teraz dzisiaj tylko też podziękować księdzu biskupowi Andrzejowi za tak wspaniałą przewodniczenie tej właśnie świętej liturgii, taką piękną homilię i to, że nam zostawia właśnie Matkę Bożą łaskawą, łask, prawda, i tak i z taką miłością mówił właśnie o niej i nawet nie wiedziałem, że to właśnie to sanktuaryjne odniesienie w Farze ma taki silny wydźwięk. Także pozostaje mi tylko i wyłącznie polecić sercu rodziny Radia Maryja moją ciocię Janinę, już staruszka w Grudziądzu, bo rzeczywiście rodzina Radia Maryja jest niesłychanie bogata i taka właśnie rozległa i niezwykle życzliwa. Także niech Pan Bóg błogosławi i niech ta sytuacja właśnie taka niezwykła dla tego miasta będzie również przykładem i historycznym, i takim teraz teraźniejszym, jak właśnie funkcjonuje miasto i obecność w nim Kościoła. Ojcze Marcinie i wszyscy Państwo, Panie Profesorze, siostra Krzysztofa i druga siostra, Bóg zapłać za wszystko. Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cóż mogę dodać? Tak. Dziękuję za pozdrowienia z Rzymu. Marianie również są i w Rzymie. Mają swój dom generalny przy Via Corsica 1. A ksiądz komor Kazimierz też pracował tu w Grudziądzu przez rok. Dziś pracuje w Portugalii, troszeczkę słabnie zdrowie, nie jest już w Fatimie, jest w naszym pierwszym klasztorze, który został ufundowany na ziemi portugalskiej, w Balsamao, gdzie się znajduje grób ojca Wyszyńskiego, który jakby przeniósł Marianów do Portugalii, na ziemię portugalską i tam jeszcze w miarę swoich sił posługuje. A dom Fatimie nadal służy pielgrzymom.
Padło stwierdzenie, że pięknie nam pan profesor wyczerpał temat. Nie, czy właśnie ten temat został wyczerpany, czy coś trzeba byłoby dodać do tego pięknego
wstępu? Myślę, że wiele. Ja myślę, że to, co jest doświadczeniem tutaj tych rozmów i to, że wiele osób ma doświadczenie spotkania z zakonami, czyli właśnie z konkretnymi osobami z dzieł zakonów, czy poprzez także, jak słyszymy też i to doświadczenie no, spotkania nie wiem, w przedszkolu, ochronce, bo tak kiedyś mówiono. Także myślę, że to jest doświadczenie wielu osób, które ma do czynienia jakby w swoim życiorysie właśnie z zakonami, zgromadzeniami zakonnymi. Czyli ten fenomen doświadczenia, bo to, o czym ja mówiłem, to taki zarys historii. Oczywiście on nie jest wyczerpujący w żadnej mierze, ale pokazuje ilość tych zgromadzeń. Dzisiaj mamy 3, a jak policzymy, to będzie, prawda, ojciec policzy, bo ja nawet nie policzyłem.
Tak, na przestrzeni lat 12.
Tak, a może nam jeszcze coś uciekło, bo to też nie jest tak, że to wszystko da się tak uchwycić, bo wbrew pozorom to... To czasami jest takie proste, bo gdzieś tam nie ma źródeł i tak dalej, ale w każdym razie myślę, że wiele osób też jest radiosłuchaczy naszych, ma to doświadczenie spotkania jakby, no można powiedzieć, z tym światem zakonu, zgromadzeń zakonnych i dzieł, ale poprzez to jest także to doświadczenie spotkania, też trzeba sobie jednoznacznie powiedzieć, też jakby spotkania z Kościołem, spotkania z Bogiem, spotkania to, co też tu padło, jakoś taką wspólnotowością, to, na czym jest zbudowane też w dużej mierze jakoś tam fenomen Radia Maryja, że jakby to jest pewne doświadczenie wspólnoty. I to jest, i to myślę, że to jest bliskie jakby no, temu, no, można powiedzieć, tej działce w Kościele właśnie, którą jakby zagospodarowują właśnie zakony. One też warto powiedzieć, no zawsze są, funkcjonują w konkretnej przestrzeni historycznej, więc to nie każdy czas jakby ma swoje pewne, no jakby oblicza. Pamiętam, że ja czasami posługuję się takim przykładem, że, bo my mówimy, że dzisiaj mamy, nie wiem, tak ciężko, że te sytuacje, które nas otaczają, to jest pewno prawda, ale z drugiej strony to nie jest tak, że 100 lat temu, 200 lat temu, nie wiem, było łatwiej, bo gdyby tak było, ja pamiętam kiedyś nawet w Toruniu miałem taki wykład i mówiłem, a na przykład koło niedaleko redemptorystów i mówię, no gdyby to było tak jak na początku XIX wieku, że ktoś przychodzi, znaczy urzędnik tam i czy tam prezydent, powiedzmy, marszałek i mówi, że no właściwie nam redemptoryści nie są potrzebni, że ten dom trzeba by zlikwidować właściwie jakimś tam ukazem. To jednak my, oczywiście redemptorystom zabrano w drugiej połowie XX wieku pół domu, jak wiemy, w Toruniu, tak? Ale można powiedzieć, że nikt go w całości nie skasował, tak? I teraz czegoś takiego nie doświadczyliśmy, na przykład w Toruniu, prawda? Żeby ten dom został na przykład cały skasowany, co nie oznacza, że nie było w innych miejscach, tak? Więc ja myślę, że to każdy czas ma jakby swoje wyzwania, także w stosunku do jakby do zakonu, do tego życia, do ich obecności i no, ma swoje wyzwania, prawda? Ja myślę, że też siostry no znam też trochę historię elżbietanek na tym terenie, bo powstała też bardzo ciekawa praca o prowincji, bo akurat siostry tutaj w Toruniu mają, czy no w Toruniu, w diecezji toruńskiej na naszym terenie mają dom prowincjalny. Po wojnie ten dom został tu przeniesiony i widzimy, jak się zmieniały te placówki. Czasami one były właśnie zamykane przez jakiś taki represyjny system państwowy, to dotyczyło szpitali, na przykład takich, nie, prawda, czy mniejszych domów, ale czasami były też takie prozaiczne sytuacje, że dom trzeba było zamykać, bo on jakby nie, no, okazało się, że nie może jakoś tak funkcjonować w takiej, prawda, przestrzeni. Więc jakby każdy czas, nie, jakby do tego zmierzam, że ma swoje wyzwania i myślę, że to, co, że jakby, no, rozmawialiśmy też, odwołam się może do rozmowy z siostrami przed tą audycją, które też mówiły o swoich troskach i czy niepokojach i tak dalej, ale z drugiej strony to jest tak, że my możemy zawsze odwołać do tych historycznych doświadczeń, że one wcale nie były łatwiejsze, a jednak jest zawsze jakieś, prawda, światło tutaj w tunelu, prawda, które pokazuje nam, że te dzieła, które prowadzą zgromadzenie samo, prawda, jakby jest aktualne cały czas, nie? Cały czas jakby coś nam daje, jakby pokazuje, nie? Jakby daje tą perspektywę, okazuje się, że jednak jakby na przyszłość, tak? Więc to kilka takich myśli, no one się rodzą, myślę, że każdy z nas ma tutaj wiele takich doświadczeń i myśli. Ja na pewno nie wyczerpałem historii, ale wydaje mi się, że to, co jest ciekawe i z tej audycji wynika, to doświadczenie, że wielu ma doświadczenie, nie? Jakby tego spotkania z zakonami, a przez to jednak z czymś większym jeszcze.
A propos tych trosk, właśnie jakie są konkretne troski dzisiaj zakonów, które tutaj na przykładzie oczywiście Grudziądza, no bo słyszymy same superlatywy, słyszymy, jak wiele dobra się dzieje poprzez zakony, poprzez ludzi, którzy są związani z zakonami, tak, czy przez siostry zakonne, czy przez tutaj księży ojców. Ale wiadomo, że dzień ma też swoje troski i bolączki, bo trzeba organizować to wszystko.
No właśnie. Myśmy tak rozmawiali o tych naszych troskach, jak to wygląda w tej współczesności. I ja sobie tak jeszcze później, w trakcie, jak pan profesor tutaj tak pięknie nam mówił o tym, jak to się działo przez te wszystkie pokolenia i przez wieki właściwie, to pomyślałam sobie, że te troski, które my teraz mamy, to siostry może miały, czy tutaj księża Marianie, w innym wymiarze, ale na pewno też je wtedy mieli w tamtym czasie. One może inne oblicza wtedy miały. My dzisiaj mamy takie troski, które są związane z tym, że kiedyś nie trzeba było na przykład znać prawie, że na pamięć wszystkich rozporządzeń oświatowych. My dzisiaj musimy, że taka, powiedzmy, odwołam się do tego, jak tutaj na przykład my, siostry, żeby tanki, czy my, jest się dyrektorem, to trzeba też być bardzo dobrym menadżerem. Trzeba też umieć poruszać się w świecie prawa oświatowego, bo nieznajomość prawa uderza w nas i szkodzi. Nieznajomość prawa nas nie usprawiedliwia, jeżeli popełnimy jakiś błąd. My musimy być tutaj w tym bardzo też wyczuleni. Napotykamy też różne, wiadomo, bariery też finansowe, troski tej natury. Ale jak patrzę przez te wszystkie właśnie wcześniejsze lata, to one też dotyczyły tych sióstr, które przed nami po prostu też były i czy tutaj na pewno księża Marianie. Także te troski są. Kiedyś można by powiedzieć, może łatwiej nam było, jeżeli chodzi o tą religijność z naszych wychowanków, tak można by to rzec. Natomiast dzisiaj też musimy się bardzo nad tym pochylić, właśnie nad tą troską nad rodziną. Kiedyś ona była, no trzeba by to powiedzieć, silniejsza Bogiem i były te więzi mocniejsze. Dzisiaj przez to, że te rodziny się tak rozpadają, to my też mamy w jakimś wymiarze te skutki tego u siebie i widzimy, że bardzo, bardzo dzieci dzisiaj potrzebują tej miłości, troski, tego bezpieczeństwa, gdzie może te dzieci wojenne czy powojenne też tego doświadczały. Natomiast była może większa taka więź rodzinna. My dzisiaj musimy pomóc tym naszym wychowankom właśnie w tym, żeby ta więź rodzinna też jakby dać im to też w przedszkolu, czy te siostry w ogóle w ośrodkach, jak mają, to mają też na pewno dzieci troszkę jeszcze w innym wymiarze jest to u sióstr Elżbietanek. I bardziej tak jak patrzę, te troski nasze właśnie, co to się tak jakby tak obija się właśnie o to, że i dbać o to, żeby był dach nad głową i żeby to bezpieczeństwo i te finansowe zaplecze było dobre i o to trzeba się troszczyć i też o ten wymiar moralny w bardzo, bardzo dużym stopniu.
Siostry Elżbietanki.
Myślę, że musimy patrzeć tak mocno z ufnością i nadzieją.
Właśnie.
Bo kiedy śledzimy historię naszych założycieli, myślę, że to tak chyba w każdym zgromadzeniu jest, to one też musiały przechodzić przez wiele trudów, przez wiele cierpień, przez wiele problemów. Łatwo nie było, ale Pan Bóg to dzieło prowadził i ufam mocno, że będzie prowadził, że nie pozwoli zginąć.
A Marianie, czy mają jeszcze jakieś troski swoje?
Czy... Taka myśl mi przychodzi do głowy, że te nasze troski są jakby tak rozłożone, bo nasze struktury zakonne są takie, że nie musimy ich sami dźwigać, że są te struktury, że są wyżsi przełożeni i w jaki sposób tam te relacje są, wizytacje, rozmawiamy, w jaki sposób możemy liczyć na jakąś tam pomoc, sugestie, na czy to dzieło możemy podejmować, czy sobie poradzimy, czy mamy do tego ludzi i od strony materialnej i innych wydarzeń, że zawsze to jakoś tak rozłożone jest. Bo pewnych rzeczy sami byśmy może nawet nie udźwignęli w pewnych zadań, tylko właśnie za wiedzą przełożonych, sugestią może przełożonych. To jest pierwsza sprawa. Na pewno nie brakuje tych troski. Odczytujemy to, co się dzieje wokół nas. Był czas tej pracy z młodzieżą. Otwarcia dla młodzieży. Piękna praca, pozostała w pamięci wielu, wielu ludzi. Dziś myślę, że wyjście do dzieci i to, co siostry robią, i myślę, że to, co nam się w jakiś sposób troszeczkę udaje, to jest chyba to też wejście w to środowisko, i które no rokuje jakąś nadzieję, jeżeli my tym dzieciom pomożemy, może przez nich trafimy do rodzin, trafimy do dorosłych, no to może to też będzie piękne, co podejmiemy. To tym myślę, że to nam towarzyszy. A w tym wszystkim no myślę, że zdani jesteśmy na opatrzność, bo wracając do mojego założyciela, gdyby on nie ufał tej opatrzności, nie wiem, czy by zamierzał zakładać zgromadzenie z jednym czy drugim współbratem, a jednak to zgromadzenie do dziś istnieje. I tak Pan Bóg poprowadził, że pomimo tego, że skazany jakby na zamknięcie, gdy został jeden zakonnik podczas kasaty, a jednak się odrodziło przez błogosławionego Matulewicza i do dziś pracujemy nie tylko w Polsce i za granicą. I to jest to zaufanie opatrzności Bożej i to chyba to te rozterki mobilizują nas do tej opatrzności, żebyśmy bardziej ufali, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami, że jest ktoś, kto jeszcze nad nami jest.
Tak, siostra.
I tak pięknie, bo przechodzimy do tego, ja sobie uświadomiłam, jak ksiądz właśnie o tym mówi, że przecież my mamy w naszych zgromadzeniach świętych i błogosławionych i oni po prostu ta ich wiara i ta ufność, ta opatrzność Bożą też doprowadziła do tego, że oni przez swoją heroiczność otrzymali takie tytuły, że Kościół to zauważył.
I doświadczamy chyba do dzisiaj tego, kiedy modlimy się nowennę do naszych założycieli, to czasami jest odpowiedź wręcz zaraz, naprawdę. Są sytuacje, że odpowiedź jest natychmiast.
Są cuda dnia codziennego.
Tak. Opowiem historię mojego założyciela. Bo Góra Kalwaria to miasto, gdzie on spoczywa, jest jego grób. Ale w tym mieście było wiele zakonów. Dziś aż trudno mi powiedzieć, około 12 czy 14. Bo założyciel Góry Kalwarii, Nowej Jerozolimy, wcześniej taka była nazwa, postanowił, że to będzie właśnie stacja Drogi Krzyżowej, 14 kościołów. I prawie w każdy zakon czy zgromadzenie prowadził taki kościół. Założyciel Góry Kalwarii umiera. Rozdał całą majątność zakonom i przychodzi na końcu ojciec Babczyński. Wiesz, ja już nie mam co tobie dać. Zostawiam ci opatrzność Bożą. Dziś tylko Marianie są w Górze Kalwarii. Tylko Marianie posługują w tym mieście. To jest taki dla mnie osobiście znak, dla mnie związanego z Górą Kalwarią, z Mariankami, gdzie jest grób ojca założyciela Babczyńskiego, o którym Kościół nam przypomniał teraz po tylu latach, kiedy żył. Przypomniał jego charyzmat, te jego przemyślenia, jak są aktualne dziś, je czytuję na nowo w dzisiejszym Kościele, w dzisiejszym świecie, i że jesteśmy posłani, żeby czcić niepokalaną, naśladować ją, czystość, pomagać duszpasterzom diecezjalnym, modlić się za zmarłych, którzy są, umierają dziś nieprzygotowani na spotkanie z Bogiem. To jest dziś tak bardzo aktualne. To ojciec Babczyński mówił i to jego beatyfikacja nam o tym przypomniała, a w tych dniach modlimy się, będzie spotkanie w Rzymie w sprawie kanonizacji. Właśnie w wrześniowych dniach generał nas prosi o szczególną modlitwę, żeby była pozytywna odpowiedź. To jest znak dla nas i wezwanie. Zapłać.
Może też tak w sumie już takie podsumowanie się szykuje nam tej audycji, ale czy no bo historia jest nauczycielką życia, tak? Czy na bazie posiadanej wiedzy i historycznej tutaj przez wszystkich gości naszych, na podstawie tego, co dzisiaj wybrzmiało w audycji, patrząc na realia naszych czasów, można wysunąć jakieś konkretne wnioski, co takiego będzie aktualnego, co takiego będzie, jakie akcenty będą w przyszłości, w najbliższych latach, w najbliższych dziesięcioleciach, czy możemy już coś takiego odnajdywać, szukać takich znaków czasów. Oczywiście mając też doświadczenie historii, bo historia też podaje nam wiele rozwiązań i wiele też przykładów, jak to wyglądało i co potem się działo. Czy możemy coś takiego zaryzykować w ogóle?
Ja powiem tak, może tylko odwrócić się do historii, ale pozwolę jakby to formułować jakby pewne może myśli na przyszłość innym tutaj gościom, którzy reprezentują, ale taka myśl mi przyszła, kiedy ojciec mówił, że zakony w historii Grudziądza, ale także w innych miejscach, jakby odpowiadały jakby na taką, no właśnie, jakby znak czasu. Taki jakiś. I teraz mówiłem o tych cystersach chrześcijanie. On nawet właśnie, ci zakonnicy, mnisi, nawet czasami jakby dla nas definicji nie powinni być misyjni, a on był misyjny, bo taka była potrzeba też, żeby był misyjny. Zakon krzyżacki wcale nie musiał się kojarzyć z fundatorem, też jakby założycielem miasta, bo jakby też nie był po to stworzony, ale jednak jakby powołał do istnienia całą jakby, czy stworzył pewne możliwości, bo też to, żeby to jak nie zabrzmiało, że on tam wszystko tak tam, prawda, sterował ręcznie. Potem, prawda, jezuici się pojawiają w kontekście, bardzo dobrze wypełniają tą przestrzeń, na przykład w tym świecie protestanckim, jakby to jest jakby ich, i można tak by iść, tak. Ja mi się wydaje, że niewątpliwie dzisiaj, tak jak każdy czas ma jakieś swoje wyzwania, tak ja myślę, że na przykład człowiek nawet sobie zanotowałem na przykład, że człowiek też na przykład jakby ten potrzebujący, że na przykład jakiś ubogi, to też dzisiaj może mieć jakby, on może mieć różne oblicze. I my widzimy dzisiaj, że pewne rzeczy nam się trochę nie mieszczą. Siostra wspomniała tutaj o tym, że na przykład dzisiaj ten akcent wychowania religijnego, jakby widać, że jakby no może jeszcze bardziej może na przykład zgromadzenia, dzieła powinny pielęgnować, bo jakby ludzie przychodzą jakby z zupełnie innego świata, niż to było pokolenie 2-3 do tyłu, tak? Oczywiście i mi się wydaje, że tutaj prawdopodobnie jakby też jakby w waszych dziełach, które reprezentujecie tutaj, jakby też myślę, że one może nawet najszybciej będą odpowiadały jakby na te, na to, co jakby będzie potrzeba, bo się okaże, że pewne rzeczy są jakby może już nieaktualne i trzeba zmienić tory na, ja nie chcę powiedzieć na jakie, bo to jakby nie chcę, raczej wolałbym, żeby siostry może jakby z tego doświadczenia, które widzą, ale to widać, jakby zakony odpowiadają na to, co jest takim zapotrzebowaniem i zgromadzeniem.
Tak bardzo szybko odpowiadają.
I
tak?
To może najszybciej nawet, dlatego, że jakby żyją z pewnego takiego zaangażowania w pewne dzieła po prostu, tak? I to jakby wymusza, nie? Jakby inne myślenie, to znaczy to musi być bardzo konkretne myślenie, to znaczy jest zapotrzebowanie i trzeba na nie odpowiedzieć. Mhm. Ale to już, to ja bym tylko tyle powiedział.
Trudne pytanie chyba jest, tak żeby tak, tak to... od razu sformułować chyba, tak sobie myślę, ale coś ja, siostry...
Mi na przykład przyszła teraz taka myśl, bo każdy zgromadzenie ma swój charyzmat. To jest coś, co jest nam dane i rzeczywiście... My ciągle go na nowo odkrywamy i ciągle przekładamy na naszą pracę, tą apostolską, tą pracę bycia z. I myślę, że tam pewnie jest ta siła i te ciągle nowe kierunki, to co jest przed nami, nie? To właśnie to, że ja na przykład osobiście, jak patrzę z perspektywy już tam wielu lat pracy, tej przedszkolnej, to właśnie pochylenie się nad rodziną, troska o rodzinę, to co też ciągle słyszymy w Kościele, od Ojca Świętego też przecież, troska o rodzinę. Bardziej, żeby pomóc tej rodzinie bycia razem, bo to, co widzimy, to są czasami dramaty. To naprawdę są dramaty, gdzie widzimy, że najbardziej cierpi dziecko. Więc jeżeli pochylimy się nad rodziną, pochylamy się nad dzieckiem. Widzimy młode mamy, które potrzebują wsparcia, po prostu wsparcia w wychowaniu dziecka. Więc to ja, tyle co ja zauważam takie kierunki na przyszłość, to właśnie pochylanie się bardzo mocno nad rodziną, nad... Te osoby nawet nie wiedzą czasami, że nas bardzo potrzebują. To w toku pracy się okazuje, że rzeczywiście jesteśmy im bardzo potrzebne. Ja widziałabym takie perspektywy na przyszłość tej pracy apostolskiej.
Ja tak myślę, że dopóki Pan Bóg nas tu będzie potrzebował, nasze wspólnoty, z tym, co robimy, to będzie nam błogosławił. I tu patrzę na Elżbietanki. Gdy odwiedzam, jeden dom należy do naszej parafii i odprawiamy codzień mszę świętą, tam posługujemy. Patrzę na ten dom, w którym jest 80% wśród starszych, może więcej. I te siostry decydują się na otworzenie do przedszkola. Miały dom dziecka, gdzie posługiwały 3-4 młode siostry. Bardzo trudna praca z dziewczętami. Bardzo skomplikowane sytuacje. Przyglądam się. I teraz siostry przychodzą i od 2 lat otwierają przedszkole. Z lękiem, z obawą, czy dadzą radę i tak dalej. Otwierają drugi oddział. Bo to jest potrzebne temu miastu. To jest potrzebne tym ludziom i Pan Bóg błogosławi. Siostry sobie wspaniale radzą, spotykają ludzi, którzy im pomagają i jest tych dzieci coraz więcej, żeby właśnie w tej formacji innej troszeczkę niż te przedszkola państwowe korzystają, przychodzą i są u sióstr. Myślę, że dopóki Pan Bóg nas tu będzie potrzebował, to będziemy.
Tak, ja też myślę, że trzeba nasłuchiwać i prosić Ducha Świętego. Nie wiem, czy pan profesor ze mną się zgodzi, ale tak mi się wydaje, że jednak historia takie zatacza koła. Ja mam takie wrażenie, że teraz jakby się odkrywa na nowo to, co robiły nasze założycielki. Coraz więcej ludzi jest osamotnionych w swoich domach. Coraz więcej ludzi potrzebuje pomocy. Społeczeństwo, no powiedzmy sobie szczerze, starzeje się. Dzieci jest mniej. I takie zadaję sobie pytanie, czy to nie jest właśnie ten moment, gdzie Elżbietanki mogłyby wyruszyć za wzorem swoich założycielek.
Czyli wyruszyć gdzie? Do mieszkań, do domów? Tak?
Też.
O, też.
Też. Skupić się właśnie na pracy nad, z osobami starszymi.
Wy walczycie o życie. Walczycie o życie dla tych dzieci.
Też.
Ja odczytuję Marianów podobnie, że my walczymy o życie, tak jak nasz założyciel. On proponował abstynencję w tych swoich czasach, jednoznaczną modlitwę za zmarłych, o życie wieczne, o przygotowanie się na spotkanie z Panem Bogiem i o życie w czystości. Niepokalane poczęcie, Marianie od niepokalanego poczęcia. Dzisiaj widzimy, jak ten świat wygląda. I to jest walka o życie. I staram się odkrywać ten charyzmat i otwierać dla ludzi w tym charyzmacie nasz dom. Mamy dom otwarty dla ludzi uzależnionych. Korzystają, spotykają się. Dla ludzi niewidomych, żeby mogli się spotykać. Dla katechumenatu, który poprzez formacyjne spotkania odkrywa nowe życie z Bogiem. Dla tych dzieci w świetlicy, które mają życie trudne, nieraz bardzo, bardzo trudne w swoich rodzinach. No, tak na dziś to odczytuję, żeby pomóc tym ludziom odkrywać wartość życia, odnajdywać to życie. I nie jest tak, że ja jestem mentorem tego wszystkiego, ja tutaj, bo Kościół, bo proboszcz. Nie. Oni są, a jeśli chcą skorzystać, jestem dla nich. Oni wiedzą, że mogą przyjść do tego domu. Mogą przyjść i skorzystać. I za to są pełni wdzięczności każdy z nich. I to tak chciałbym w tym kierunku jakoś iść.
Czuję, że została otwarta taka przysłowiowa puszka, ale takiej dobrej Pandory. I kolejny temat nam się taki rozwinął, właśnie te znaki czasu dla zakonów, a wszystko w kontekście miast, w których zakony posługują. I widzimy, a może nie dostrzegamy, ale przecież jest wiele ludzi dookoła, których nazywamy osobami konsekrowanymi, którzy są właśnie zakonnikami, zakonnicami, którzy w cichości gdzieś tam swoich cel zakonnych przeżywają życie, a na zewnątrz niosą wielkie dobro, wielką radość i wielką nadzieję, miłość każdemu z nas dookoła. I być może taka audycja też przyczyniła się dla Państwa, którzy słuchacie, tego, żeby rzeczywiście pomyśleć, a jak to jest w moim mieście, i może do takiej wdzięczności, takiej prostej ludzkiej wdzięczności za tych ludzi, którzy rzeczywiście tak wiele dobra wnoszą w nasze społeczeństwo. Ja bardzo dziękuję za tę audycję naszym gościom, którzy ubogacili nas swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami. Przypomnę, bo za chwilę się spotkamy jeszcze na modlitwie na zakończenie dnia, ale teraz chciałbym przynajmniej podziękować i wymienić wszystkich naszych gości. Siostra Maria Samuela Górnik z Zmartwychwstanka, dyrektorka niepublicznego przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek imienia Dzieciątka Jezus w Grudziądzu. Dziękuję. Gzapać. Może jakieś pozdrowienia?
Wszystkich, którzy nas słuchają, pozdrawiam serdecznie.
Siostra Maria Krzysztofa Kosińska, elżbietanka, dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Elżbietanek Grudziądzu.
Pozdrawiam wszystkie Elżbietanki na całym świecie i rodziny naszych sióstr oraz wszystkich członków, członkinie Wspólnoty Apostolskiej Świętej Elżbiety.
Ksiądz Piotr Marchewka, Marianin, proboszcz parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu.
W przededniu naszego święta maryjnego pozdrawiam wszystkich Marianów, moich współbraci, a szczególnie tych Marianów, którzy mieli udział w duszpasterstwie, którzy pracowali tutaj w tym mieście, w Grudziądzu. Pragnę również pozdrowić moją siostrę ze szwagrem, którzy na pewno teraz są przy radioodbiorniku i słuchają tej audycji.
I pan profesor Waldemar Rozynkowski, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, także diakon stały diecezji toruńskiej.
Też dziękuję bardzo. Ja pozdrawiam swoją najbliższą rodzinę, ale też ja mam w historii też swojego życia jakby różne spotkania z różnymi zakonami, zgromadzeniami, to znaczy właściwie konkretnymi osobami. I do dnia dzisiejszego jakoś utrzymuję relacje i one są dla mnie bardzo bogacające. Także ja dziękuję za te wszystkie spotkania różnym wspólnotom zakonnym, zgromadzeniem zakonnym.
Wielki Bóg zapłać również Państwu, którzy telefonowali i którzy słuchali naszej audycji. Już za moment kompleta.
Modlitwy na zakończenie dnia. Chciałbym, to jest pragnienie nas tu zebranych, byśmy dołączyli modlitwę o nowe powołania kapłańskie, zakonne, o święte powołania do naszych zgromadzeń, abyśmy potrafili, aby potrafiliśmy my, by odpowiedzieć na Boże wezwanie, powołanie, ale również i inni, by słysząc ten głos nie bali się pójść za Chrystusem i oddać siebie na Jego posługę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Wszystkie nasze dzienne sprawy
przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nasz szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siłę swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Czytanie z listu do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według
słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się stawiać, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę, jeszcze raz za piękny program. Dziękujemy też gospodarzowi miejsca, księdzu kanonikowi Dariuszowi Kunickiemu za zaproszenie do parafii. Oczywiście pozdrawiamy biskupa miejsca, księdza biskupa Andrzeja Suskiego, ordynariusza oczywiście diecezji toruńskiej. Wszystkich Państwa pozdrawiamy z pięknego Grudziądza, gdzie dziś odbywało się spotkanie rodziny Radia Maria w parafii świętego Mikołaja biskupa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Proszę na antenę Toruń.